I siema, tu Diabeł!
I Dredu, a wysłuchacie RPGatki, czyli najbardziej słynnego podcastu RPG w Polsce. Tematem dzisiejszego odcinka są zbiórki i wszystkie ich problemy, generalnie. A naszym gościem, oczywiście nikt nie zarzucił, że gadamy o czymś, na czym się nie znamy, jest Darken. Siema, Darken.
Witam was wszystkich, cieszę się, że tutaj jestem. Gdyby nie wy, nie byłoby mnie tutaj, bo byście mnie zaprosili, prawda? Więc cieszę się bardzo.
Ciebie nikt nie zaprosi chwilowo, bo chwilowo jesteś outside of rynek RPGowy, przynajmniej na obecną chwilę, ale powiedz nam cokolwiek o sobie, o swojej historii RPGowo-wydawniczej, żeby ludzie wiedzieli, kim jesteś, bo część naszych młodszych słuchaczy faktycznie może nie pamiętać Darkena z wydawnictwa Gindie.
Jasne, Gindie. Gindie już, bo E zostało wyrzucone przez okno. Bo właśnie było tak ciężko powiedzieć Gindie.
Polonizowali markę.
No, dokładnie. Refresh taki. Co u mnie? Ja tutaj jestem ze Śląska. Dzięki temu, że byłem ze Śląska, to poznałem też wydawnictwo Portal i, że tak powiem, jestem człowiekiem, który szedł swoją własną drogą, czyli interesował się grami nie z głównego nurtu. I ponieważ byłem zainteresowany, jak działają tutaj Trzewik był sobie w Portal jeszcze w Gliwicach, teraz w Knurowie, w moim rodzimym mieście. On się wymieniliśmy, ja jestem teraz w Gliwicach, więc to taki taniec. I wylądowałem i też tak dzięki temu, że byłem, pracowałem tam, czy tam powiedzmy, nie wiem, pomagałem albo przeszkadzałem, więc troszeczkę załapałem takiego nurtu, jak to wygląda w praktyce. I jakoś tak później szło, gdzieś tam pracowałem w innych wydawnictwach. Później założyłem, w międzyczasie założyłem swoją taką, wtedy taki brand, to nie była firma, nie? I zacząłem wypuszczać gry tłumaczenia gier, najpierw małe, później duże, taki większy, The Shadow of the Yesterday, dwie edycje wyszły, ale to się później rozwinęło, troszeczkę poszedłem w bok, zacząłem się jako firma zajmować kubkami, koszulkami, a potem z powrotem szedłem na tryb gry planszowe. Więc może nie z powrotem, ale dość bliskie gry, a coś, co było bliskie moim sercu.
No i tak, no i tak i dzisiaj, trzeba nadmienić, że spora część tych gier, które dostarczyłeś do Polski, ty, zostały fundowane właśnie przez zbiórki. Czyli właśnie sam The Shadow of Yesterday i taki dla niektórych być może trochę cringe'owy tytuł, ale mimo wszystko był, czyli Slave Me. Mam. Ty Shadow of Yesterday też mam, ale chyba jego kupiłem osobno. Ale tak. To są takie gry. I trzeba nadmienić, że Jacek pracował, jak jeszcze współpracował z Portalem, pracował nad drugą edycją Monastyru, a potem Czerwik wszystko zakopał.
To było śmieszne, bo mam wszystkie pliki. I było świetne, jak Czerwik zaczął opowiadać o tym, jak mnie wywalił na zbity pysk, bo nic nie powstawało, to ja tak wrzuciłem w komentarzu, a tutaj Darken, a tutaj materiały, które nie istnieją. Mam też screeny z maila, który wysłałem do całego portalu. Wszyscy w stopce i tam, więc gdybyśmy poszli do drogę sądową, że nic nie robiłem, mam jak się bronić.
Ignacy ma swoje humory, więc to może zostawmy gdzieś tam daleko w przeszłości. Ignacy też nie czeka RPG-ów obecnie.
No przecież my się tam śmiechamy i podajemy sobie rękę, nie? To nie jest tak, że jakieś noże tutaj wyciągamy, to nie jest nic tajnego. No, ale fajny monaster mógł być pięknym projektem, no niestety.
No, zwłaszcza, że pamiętam, że tego robiłeś w bardziej nowoczesnym stylu, w takim faktycznie życiowym. A biorąc pod uwagę fakt, że inspirujesz się, że ty grasz głównie właśnie w niegłówny nurt, ten monaster byłby bardziej indykowy, więc byłby mniej crunchowy, nie? Tego co pamiętam.
No, że może mogłoby coś ciekawego wyjść, gdyby lepiej wtedy takie, byśmy bardziej byli z Trzewikiem zgrani RPG-owo, w sensie, żebyśmy jakiś znaleźli język porozumienia, on by dał coś, co jednak ludzie w większości rozumieją rynkowo, mainstreamowo, a ja bym dorzucił może trochę przypraw, które by sprawiły, że było coś ciekawszego. No szkoda, że nie wyszło, nie?
Znaczy... Czekaj, wiesz co, generalnie nie ma nic straconego, jeżeli ty jesteś w stanie, że tak nazwę, wziąć te elementy, które chciałeś dodać od siebie do monastyru i wydać swoją grę i nazwać ją na przykład Stereostyl, no to generalnie dawałby rady.
Nie no, nie monastyr, tylko po prostu klasztor.
Tak, kościół.
Albo wszelkie inne nazwy na jakieś zakony.
Po prostu gotyk.
Gotyk. No. Ale tak, to jest taka glosa, oczywiście. Jak zwykle zautopowaliśmy, drodzy widzowie, przepraszamy. Nie.
A nikt się nie obrazi.
Jeszcze informacyjnie, oczywiście, drodzy widzowie, nasz podcast możecie znaleźć na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcast, na Anchorze FM i na wielu innych miejscach. Także jeśli traficie tutaj pierwszy raz, choćby w przypadku z powodu Jacka, to zapraszamy was do odsłuchania innych odcinków. Jest tego już 92, to jest 92 odcinek, niesamowite.
Jezu, ile?
No, i też kolejny żarty taki. Wtedy, kiedy Dredu był u mnie, te 3 lata temu, po Pyrkonie, kiedy rozmawialiśmy, że fajnie byłoby nagrywać podcast, to jeszcze tego samego dnia, bo kawałek później właśnie z Jackiem graliśmy sesję, bo wtedy Jacek mieszkał w Krakowie.
Tak,
tak. Graliśmy na Numenerę. To była sesja, w której weszliśmy na statek, taki UFO, gdzie był więzień przetrzymywany. I prawie go uwolniliśmy, ale wysadziliśmy cały reaktor, bo były dwa krytyczne pechy. No i to był piękny przykład porażki, która daje kopa do fabuły dalej, nie? W sensie.
Tak jest.
Nikt nie wiedział, że
mieliśmy. Graliśmy w sesję, spotkaliśmy się we trójkę, wymyśliliśmy, że nagrywamy podcast. To był bardzo płodny weekend bodajże, bo to chyba majówka była w Krakowie, nie? Więc
Tak była majówka po Byrkonie.
Tak, także to był bardzo fajne miejsce, bardzo fajny moment.
Dobra, drodzy widzowie, pamiętajcie, że nadajemy na żywo, będziemy czytać czat, nie odpowiem na wszystkie pytania z niego, ale piszcie śmiało, bo wszelkie ważne jakieś tam dodatkowe wasze wtrącenia będą jak najbardziej brane pod uwagę, będziemy starali się wplatać co ciekawsze wypowiedzi.
Jest.
A co w dzisiejszym odcinku, Dredu?
W dzisiejszym odcinku pogadamy między innymi o tym, o największych porażkach wspieraczek, to jest piękne.
Oraz o tym, co mogło być przyczyną takich faili.
O tym, co nas personalnie irytuje w zbiórkach.
I o tym, czy mimo wszystko będziemy chcieli dalej coś wspierać.
No i na koniec Jacek ma suchara.
Nie, Jacek nie ma suchara, ja mam suchara. Jacek będzie sucharzył na żywo.
No.
Tak, więc tak. Na spokojnie.
Nie mogłem się powstrzymać, sorry.
Nie no, Jacka zebraliśmy bardzo szybko, więc nie zdążyliśmy go poinformować tej tradycji, że gość opowiada suchara. Jacek sam stwierdził, że sucharów się nie przygotowuje, suchary po prostu wychodzą i ja się bardzo z tym zgadzam.
Ja właściwie chciałem tylko powiedzieć, że właściwie to chciałem podziękować tacie Groszków za to, że sprowokował nas do zaproszenia Jacka, bo to był bardzo dobry pomysł na naszym fanpage'u. Także jak macie dobre pomysły, to wrzucajcie na fanpage'u w komentarze albo po prostu wrzucajcie na fanpage'u. Jesteśmy wdzięczni. Ja dziękuję za
osobiście. Myślałem, że to wy wymyśliliście. Jakby,
znaczy, wiesz co?
To jest potwarz, jak szmatą, brudną szmatą w ryby.
Nie, wiesz co? Inicjatywa była ta Groszka, ale potem usiedliśmy, porozmawialiśmy, tak stwierdziliśmy, kurde, rzeczywiście, była burza mózgów i stwierdziliśmy, kurde, to jest dobry pomysł, żeby zaprosić kogo, nie? I potem było takie, Jacek jest świetnym kandydatem.
To ja powiem, nie, to trochę inaczej, trochę to koloryzujesz. Ja wiem, że nie powinniśmy stać prawdzie na drodze dobrej opowieści, oczywiście.
Oczywiście.
Było tak, że diabeł zwyczajnie stwierdził, Jezus Maria, przynajmniej napisał Cariusz. Ja stwierdziłem po prostu, że patrząc na obecnych i nie chcę żadnego obecnego wydawcy na rynku, żeby rozmawiał z nami o zbiórkach, zwłaszcza takiego, który teraz prowadzi zbiórkę, bo raz, że moglibyśmy tutaj wejść w promocję, którą nie do końca chcemy, jakiegoś systemu, a chcemy bardziej szczerze o tych zbiórkach porozmawiać. A Jacek, tak jak powiedzieliśmy, chwilowo nie zajmuje się wydawaniem RPG-ów, nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, może kiedyś do tego wróci, kto wie. Tak, ale na obecną chwilę jest po prostu człowiekiem, który wydał sporo gier dzięki wspieraczkom, brał udział w paru projektach, jeszcze takich innych, większych, o których może niekoniecznie mówimy. Jeden z takich bardziej znanych, złych projektów w RPG-ówku polskim, z małej litery. I po prostu dlatego stwierdziłem, że Jacek jest świetnym pomysłem. Ja stwierdziłem, tak. Może tak. Tak. I Dredu powiedział, dobra, to piszę, nie? W sumie ja też mogłem napisać, bo też mam Jacka w znajomych, ale Dredu napisał, był pierwszy.
Jak się... To musiał być pierwszy. To jakbyś ty był pierwszy, to Dredu by się tłumaczył, nie? To nie było zwycięstwo, naprawdę, moralnie.
Ja myślę, że po prostu tutaj chodzi o to, że bardzo się cieszę tym, że Dredu raz na jakiś czas tym się zajmuje.
Tak, staram się.
Nie, no żartuję, dobra. Jesteś tutaj ze mną, zwykle i gadamy, więc... Dobra, zanim przejdziemy jednak do tematu zbiórek, mamy parę tematów szybkich przed daniem głównym. I na sam początek, Dredu, myślę, to powinieneś powiedzieć ty, bo to jest twój temat z twojego, okay, twojego RPGówka z dużej litery.
Słuchajcie, moi drodzy, w niedzielę o godzinie 15 będziemy grali sobie sesyjkę w Cień Władcy Demonów. Prowadzi Żyżek, więc będzie ciekawie, bo Żyżek jeszcze u nas na kanale nie prowadził. Ja z nim grałem, rozmawiałem, znam się, więc wiem, że będzie fajnie. Wy jeszcze nie mieliście okazji go oglądać, więc zapraszam serdecznie, bo będziesz to siaście. Najlepsze jest to, że mamy tak epicki zestaw sucharorzucaczy, że to jest po prostu... Bo jestem ja, jest Diabeł, jest Mał i jest Arasz. Więc jeżeli ktoś kiedyś widział sesję wykonania, albo po prostu kojarzy którejś z naszej czwórki, to wie, że będzie śmiesznie. Słuchajcie, od 15 do 20 planujemy, że w tym 5-godzinnym przedziale czasu zamkniemy się w sesji. Możliwe, że będzie krócej, możliwe, że wyjdziemy trochę poza, delikatnie poza to spektrum, że tak nazwę, ten przedział czasowy. Natomiast zbieramy pieniądze, będzie skarbonka postawiona, będziemy zbierali pieniądze na pomoc, na wsparcie humanitarne dla Ukrainy, dla ludzi, którzy zostali, nie mogą się wydostać, albo próbują się wydostać, albo... No, cokolwiek. Będzie wsparcie, będzie skarbonka, to będzie przekazywała pieniądze dla organizacji, które się zajmują bezpośrednio wspieraniem ludzi, którzy tam mają, no nie ukrywając, przejebane. Więc zapraszam serdecznie na 15. Zaproście ludzi, znajomych, rodziny, dzieci, cokolwiek i dajcie znać, że gramy. Konkretne jakieś targety, cele czy cokolwiek będą na dniach wrzucone na fanpage'a, więc śledźcie. A od 15 do 20 w niedzielę wpadajcie pośmiać się i wrzucić pieniądze, bo nie ukrywamy, że nie jesteśmy tutaj po to, żeby się śmiać i dobrze bawić tylko i wyłącznie. Jesteśmy tutaj po to, żeby zebrać pieniądze, więc jeżeli dostaliście już wypłaty, to macie je zostawić u nas. Dziękuję.
Nie u nas, tylko w skarbonce.
W skarbonce, no. O to mi chodziło.
Tak, dokładnie tak. Ja też was zapraszam. Ja poświęciłem się, mogłem siedzieć i oglądać klawisz R1, ten tutaj na klawiaturze, bo będzie wyścig klawiszu F1 o godzinie 19, ale wybrałem sesję z wami. Dobra, ale pomijając już tą sesję, na którą ciągle zapraszamy, mam takie krótkie pytanie, żeby ten segment nie był zbyt krótki. Jacku, w co ostatnio grałeś RPGowego?
Okej. Okay. Myślę, jak go to opisać. Jakby to nic, co ktokolwiek by znał. Chociaż nie, właściwie tak, co grałem. Autorską grę, jeśli dobrze pamiętam tytuł, nazywa się... Kurde, nie pamiętam. Ale to już jest 5. edycja.
Czy to jest popularna gra?
Nie jestem pewny, bo ja nie rozmawiałem o tym z nikim innym, ale wyszło po polsku. No, ale żeby nie zgrywając się Dungeons & Dragons w klątwę...
Strada.
Tak, Estrada. Właśnie zapamiętuję sobie o tym, że jest autostrada albo Estrada, no, właśnie, że to jest elektroniczna strada.
Jest klątwostrada.
Klątwostrada, no. I ten, ale taki wstępny, bo tam jakaś taka przygoda wstępna, jak się nie jest na trzecim levelu, to tam się robi. No i krótko mówiąc, w ogóle się zaskoczyłem, bo gram troszeczkę inne gry normalnie i moja pierwsza myśl była, jak zobaczyliśmy tam zjawę, to ja chciałem się wycofać z tego tam domku, bo myślę sobie, kurde, weszliśmy do czegoś domu, jest jakaś zjawa, ona tu pewnie mieszka, w sumie to wycofajmy się i przeprośmy, nie? Ale to była jedna myśl, a moja druga myśl była taka, rzucam w czymś coś w tą zjawę, nie? A więc tu był taki konflikt, prawda, gracza dedeków i gracza w coś innego. No i potem zabiliśmy dużo innych rzeczy, mordowaliśmy tam. Ale mi się podobało, bo tam, nie, bo spoilery będą, nie mogę mówić.
Możesz mówić.
Ale tam trzeba było zwłoki wrzucić. My to od razu wymyśliliśmy, okazało się, że to jest fajne. Albo mistrzyni gry, która to robiła, nam to zrobiła, że to jest okej. Okay. Nie pamiętam. Chyba twierdziła, że to jest w podręczniku. Że dostaje się bonusy za to, że się odprowadziło zwłoki,
tak,
do ich grobu.
Tam jest jak najbardziej bonus, bo pamiętam to przykłady, bo właśnie okay. Prowadzę, więc jest jak najbardziej bonus. Znaczy, dwa lata temu byłem w tym miejscu, w którym ty opowiadasz, ale tak, jest tam bonus za wrzucenie zwłok do odpowiedniego grobu, więc...
No takie pozytywne, nie wiem, trochę zabijasz, wchodzisz, pakujesz się do czegoś, jakby, wiesz, domu, ale miałem tak właśnie myśl, że to właśnie jest zjawa, no to może tu mieszka. W sumie zapomniałem, jakby tak, nie pamiętam, jaki jest ten świat, więc myślałem, skoro jest taki mocno magiczny, no to może są zjawy, które mieszkają w tych domach, nie? I to my nawiedzamy ich, a nie one nawiedzą ten dom i mamy coś z tym zrobić. To my jesteśmy problemem, nie oni. Nie? No, ale szkoda, że jednak to było pozytywne. No i no to to było najnowsze. To jeszcze prowadziłem małą sesję i gramy właśnie cały czas z Ari prywatnie, towarzyszką mojego życia, nie prywatnie, rysuję i się sprawy, nie? Takie. I my sobie gramy ten, że tak powiem, RPG pisanego i uzupełniamy sobie rzeczy, których jakby nie wychodzą w fabule takiej pisanej, w sensie to są, tam jest dużo dialogów, może to bardziej przynajmniej takiego teatralnego grania, a są takie momenty, w których są czysto takie, dają się taką przygodę i na przykład było śledztwo związane z trupami i jednego tam magnata, który inny osoba, który mistrz szpiegowski, bo gramy na takim wysokim poziomie, że gramy na dworze carskim i kreujemy politykę tego kraju, wojny i czasami są takie właśnie przygody, które są takie, trwają tylko 2 godziny i to takie uzupełniają, te rzeczy z tej sesji uzupełniają nasze normalne granie. Mamy tego ponad 1000 stron A4.
Nice.
Tak. I tego nikomu nie pokażemy, bo to jest w sumie zapisana sesja.
Tutaj masz grac szacunek od Cara za zachowanie mir domowego zjawy, za pomysł ten.
Szanuję też za taki pomysł.
Powiem ci, że jak ja bym to prowadził prawopodobnie, też bym wymyślił, okej, to nie jest głupie, to jest lepszy sposób na tą zjawę niż walczenie z nią. Albo sposób właśnie, żeby jakiś sposób ją udobruchać i ją odwołać, tak? Żeby dać jej spokój, a nie po prostu znaczy, puk mieczami.
Wiecie co? Jakby powiem wam tak, że z perspektywy, jeśli dobrze pamiętam ten moduł, ten konkretny fragment, to tam da się z nią zagadać i da się ich ogarnąć, bo tam chyba są dwie zjawy, o tych samych mówimy. Więc da się je ogarnąć, da się z nimi porozmawiać i zrobić konkretne rzeczy, żeby one się uspokoiły, powiedzmy. Nie trzeba
tak,
z nimi konkretnie
walczyć. To była nianka. Ta pierwsza zjawa to była niania.
Okej. To ona jest dość agresywna.
No właśnie. A później, a z tymi zjawami to spoko, nie? To my już tam się dogadaliśmy, nie?
No, a to tak, to się da, nie? Ale ta pierwsza, to wyskakuje na twarz.
No. Dredu, a co u ciebie?
Och. Standard, duży standard, dużo dedeków.
To zrób highlighta. Najlepsza sesja z ostatniego tygodnia.
Z ostatniego tygodnia? Ej, wiecie co? Kurde, nie. Story. Okej. Nie wierzę, że to powiem. Naprawdę nie wierzę, że to powiem. Ale... z ostatniego tygodnia, pomimo tego, ile ja gram w Wesel, ile gram w Cthulhu, bo to są dwie takie topki moje aktualnie, to dwa największe highlighty to jest Pulp Cthulhu z moją niedzielną ekipą, które po prostu jest cudowny ten system do tej ekipy konkretnie, jakby pozdrawiam wszystkich. I druga rzecz, to zrobiliśmy postacie do grania w po prostu ze Cthulhu 7 edycję, taką najprostszą berpową z 7 edycję ze Cthulhu. Jak dostałem od ludzi informacje z postaciami i rzeczy, jakby gdzie chcemy grać, w co chcemy grać, gadaliśmy i w ogóle ogarnęliśmy. Na razie była sesja zero w dwóch odsłonach. Nie spodziewałem się, że tak bardzo zaangażowany będę w prowadzenie Zewu tak po prostu. Nikt mnie za to nie płaci, że szanuje Zew. Nie? Także tak, pulpy i 7 edycja, nie?
Okej.
Okay. Tak w skrócie. Nie będę mówił co i jak, bo sesje wiszą w internecie, obejrzyjcie sobie po prostu.
Mój highlight, sesja, która mi najbardziej skradła sesja w zeszłym tygodniu, to coś, co chcieliśmy zagrać w poniedziałek, co miało być Pasją dla Pasiones, czyli telenowela RPG. Chcieliśmy ją skrosować z Slasherem Movie. Oczywiście wyszło nam świetnie. Zagraliśmy się tą grę, zabawiliśmy się świetnie. Oczywiście absolutnie nie było to Pasjon, nie była to telenowela. Nic nam z tej telenoweli nie wyszło, ale wyszła nam naprawdę świetna gra i naprawdę bardzo fajnie nam się grało. Na tyle, że oczywiście jednostrzał przerodził się w minikampanię, w której nastolatkowie w obozie Kryształowe Jezioro będą uciekali przed mordercą. Piękne.
Znaczy się, wiesz co, z tego co ty mówisz, to okej, okay, może nie wyszła z tego telenowela, ale wyszedł Krzyk 1, 2, 3 i 4.
Ja chciałem zwrócić uwagę na nazwę Obóz Kryształowe Jezioro. Nie mówi ci to o żadnym piątku 13? Nic?
Tak samo pamięć do nazwy, że nic mi nie
Piątek 13, pierwszy film Piątek 13 właśnie rozgrywał się at Camp Crystal Lake. Więc tam będzie pewnie więcej takich tropów, które się będą pojawiły, ale tak, wyjdą nam kolejne części z tego jak najbardziej. Crystal Lake! Brawo! W końcu ludzie załapali po tygodniu, że o co chodziło z tym nazwą. Jezus Maria. Gratulacje. Okej. Okay. Dobra. Myślę, że powoli będziemy przechodzić dalej, bo oczywiście tak jak dredu moich sesji jest absolutnie dużo i nie będę opowiadał o każdej, bo to byłoby absolutnie bez sensu. Przechodzimy do suchara?
Oczywiście, dawaj, waś pan, masz suchara.
Dobrze, no to panowie, jaki prezent przyjąłbym z chęcią, nie mowa? Jak? Darmowy!
Ja myślałem, że za drugim razem to będzie łatwiejsze.
Ja się lepiej bawiłem niż za pierwszym razem. A czasami, kiedy wiesz, co nadchodzi, to jest lepiej. Po prostu jest lepiej.
No cóż, no. Bywa i tak. Ten suchar został nam dostarczony przez naszego widza. Oczywiście dziękujemy Three-Eyed Master za tego pięknego suchara. Pamiętajcie, że jak chcecie nam dać suchary jakieś, to podsyłajcie. Z chęcią przyjmiemy. Z chęcią się później nim podzielimy światem. Najlepsze zawsze będą dla nas ten. Myślę, jak będzie setny odcinek Dredu, to może znowu zrobimy ten konkurs na suchara.
Tak, myślę, że można, jak najbardziej.
Mam suchara.
Dajesz.
To jest najlepsze w tym jest sucharze, że go wymyśliłem.
Dawaj.
To jest ten, słuchajcie, jakby nie wiem, czy wiecie, ale w czasie zimnej wojny gdzieś w nieokreślonych miejscach Amazonki CIA próbowało trenować ludożerców w sztuce szpiegowskiej. Nie? Problem był taki, że nie było wiele chętnych do prowadzenia tych treningów, więc wysłano tam najbardziej porąbanego gościa, który świetnie dogaduje się z wszystkimi na świecie, Polaka Jana Kowalskiego, świetny gość szpieg. No i on prowadzi z nimi, przylatuje na te szkolenia do nich i mówi do tych zebranych ludożerców. I mówi jak to Polak, głośno, nie? Bo wtedy go rozumieją. Po pierwsze, udajemy. Nie przeżył.
Czekajcie, muszę dodać sobie napoju, bo szkoda, że pranie już dawno suche. Dolej, bo sucho. Dokładnie tak. Biedny dredu.
Cierpię.
Dobrze, skoro cierpisz, to myślę, że powoli przejdziemy faktycznie do tematu odcinka, więc zaczniemy sobie bardzo łatwo i bardzo prosto. Chłopaki, kiedy ostatni raz wspieraliście jakąś zbiórkę RPG-ową? Jacku, zacznijmy od ciebie. No pieniędzmi, nie tak, że hej, jest zbiórka, tak jak ty czasami masz na swoim tym.
Znaczy, tak, nie licząc jednodolarowych wsparć, które mogło mi się wydarzyć, nie pamiętam, także coś obserwować, coś takiego, no to niestety to są dość odległe rzeczy, tak? Jedno to jest polska zbiórka
od całym roku.
Jak się to, nie wiem, jak się to widzi, o tak, o, może tak? Nie.
I tak nie, nie widać, tak, bo jesteśmy, ten, jesteś lekko wycięty, o teraz jest ładnie, dobra.
Teraz to. No, to mam tutaj ostrza w mroku, bo wspierałem wersję angielską, więc jak już wsparłem wersję angielską, to wsparłem też wersję polską. Bo tak? Nie wiem, w sensie to tyle. Ale drugą grę, którą pamiętam jeszcze z powodu takiego pasującego tematycznie do odcinka, jest Keyring RPG, który mały norweski projekt gry RPG, który jest zawieszką do kluczy. Taką małą książeczką, którą się wpina w klucze. I to miało być RPG. Ja kupiłem go tylko właśnie dlatego, z powodu jego formy, i go nigdy nie dostałem. Ale o tym opowiem dalej, bo to będzie jedna z przykładowych rzeczy, które nie wyszły.
Well.
Okej, okay. Dredu. A ja, dobra, niech będzie ja. Okej, okay. Ostatnią zbiórką, którą ja wsparłem, będzie wielkie zaskoczenie, bo Jacku wcale nie tak dawno w porównaniu ten, ty wcale nie takiej dawnej zbiórki, bo ja ostatnią zbiórkę, którą wsparłem, był Zew Cthulhu, siódma edycja po polsku, bo trochę mi zależało tak naprawdę na paru rzeczach, bardziej niż na podręczniku zależało by się na konwencie, który organizowali w związku z tym i paru innych bonusach i tak po prostu wyszło, że wsparłem i to niemałą kwotą i mam kolekcjonerkę. Kom?
Bo tam teczki można było dostać.
Tak, teczkę. Ja wziąłem ten najdroższy pakiet za 1666 zł.
No zobaczę tą więc teczkę, bo to było ciekawe.
Jest w piętro niżej, więc mogę ci później pokazać. Jest, mam podręcznik kolekcjonerski z numerkiem 001, ponieważ siedziałem, odświeżałem i byłem pierwszą osobą, która w ogóle spara tą zbiórkę i od razu z najwyższą kwotą. Tak, i to była ta zbiórka, która się udała, chociaż miała taką obsuwę, chociaż ona była do przewidzenia, to jest jedna sprawa, ale miała obsuwę taką, że w zasadzie prawie w miesiąc przed moim wyjazdem do Stanów dopiero dostałem podręcznik. Miałem dostać go o wiele wcześniej, nie? Z ledwością się wyrobili, żebym ja dostał mieszkając w Polsce swoje podręczniki. Już zaczęliśmy kombinować ewentualnie na wszelki wypadek, co by zrobić, gdybym się jednak musiał przeprowadzić przed drukiem. Ale rzeczy się udało. Z paru innych zbiórek oczywiście wsparłem Void Dancers. Oczywiście wspierałem też Mima.
I groszem.
Ale za to wspierałem też twoje gry, z tego co pamiętam, bo na pewno wsparłem Slave Me, ale też jak potrafi, to musiałbym gdzie indziej spojrzeć, no whatever, dobra. W każdym razie wspierałem trochę tych zbiórek, ale ostatnią zbiórką, którą wsparłem, bo wcześniej był Zew Cthulhu, a potem już mi upadły chęci, ale to też myślę, że o tym porozmawiamy później. Dredu, co u ciebie?
Kurde, ja wspieram dużo rzeczy. Tylko że ja wspieram bardzo dużo zagranicznych rzeczy finansowo i bardzo dużo polskich rzeczy, tak powiedziałeś, wrzucam na fanpage'a i grać sesję, czy o tych rzeczach opowiadać, bo nie wiem, jakoś tak po prostu z tych zagranicznych rzeczy dużo więcej rzeczy wpada mi takich, że chcę kupić, na przykład Wesen. Zobaczyłem tylko grafiki. Kupiłem 5 sztuk, po prostu. Z ostatnich rzeczy, takich najnowszych rzeczy, właśnie się zastanawiam, ale chyba Avatar jest najnowszą rzeczą, którą wsparłem finansowo od Magpie'a i to nawet jakby znaczy z taką pełną świadomością, że ten awatar może dotrzeć do mnie, nie wiem, za 2 lata, bo mogą przesuwać, bo Magpie, nie?
Rozważałem go.
Ale mimo wszystko, no. Nie?
Bo awatar? Jakby awatar?
Ciekawostka jest taka, że ja awatara nie oglądałem, dopóki nie wsparłem wspieraczki.
Czyli wsiadłeś w hype train.
Wow. Wsiadłem w hype, zobaczyłem tą grę, zobaczyłem na czym ona jest oparta, zobaczyłem jak wygląda wspieraczka i stwierdziłem, okej, okay, to jest produkt, który chcę kupić. Koniec. Mm-hmm. Potem stwierdziłem, jest animacja. Czym okiem stwierdziłem, bardzo dobrze, że ten produkt kupiłem. Nie? Jeszcze mam korę do skończenia, bo jestem w połowie gdzieś tam, nie? Ale tak, połknąłem pierwszą wersję. Spoko, jestem zadowolony, jestem absolutnie zadowolony. Tych wspieraczek zagranicznych jest dużo, bo Twilight 2000, jakby jeżeli Freelich coś wrzuca w internet, to jest moje, nie? Jakby ja nawet się nie zastanawiam, tylko wspieram po prostu.
Ale oni już bez wspieraczek raczej robią rzeczy.
Co?
Oni teraz raczej już bez wspieraczek robią rzeczy.
Wiesz co, robią dużo rzeczy bez wspieraczek, ale na przykład Cyborga jak wrzucili, to stwierdziłem też. O, Cyborg bo chyba był nowszy niż
Cyborg nie jest do końca Freelich.
Jest z wsparciem, tak, ale no, powiedzmy, że podpinam ich pod jedno. Ja osobiście, nie? Ale Cyborga znaczy, tak. Cyborg jest chyba nowszy niż Avatar w takim razie. Tak mi się wydaje. Bo Cyborg jest chyba z grudnia. Avatar był z września.
No okej, okay, dobra. A po polsku? Polskie zbiórki?
Po polsku nie wsparłem pieniężnie zbiórki od nie pamiętam kiedy, tak przyznam szczerze. Akeje w Swarym. Ostatnio pieniężnie w Swarym Akeje. Tak. Natomiast poza Akeją...
A potem rzuciłeś im brudną szmatą.
Nie, absolutnie nie. Jakby do tej pory jakby jestem zadowolony, że wsparłem Akeje. Jestem absolutnie z tego powodu szczęśliwy, że to zrobiłem. Ta gra mi się podoba. Po tym, co dostałem, po tym, co widziałem, najbardziej jestem za. Aktualnie z rzeczy, które staram się, znaczy, które wspieram, albo staram się wspierać właśnie przez szerowanie czy granie na wizji, Ark. Mimo tego...
Nie mówmy o rzeczy, które wspieramy po prostu jako, wiesz, teraz, jako ten...
No, ale nie, to finansowo tylko Akeja, a przed Akeją z polskich rzeczy Sowadże, Potwór Tygodnia.
Okej.
Okay. Tyle.
Mhm.
Tyle. No. Nie jakby... Nie udało mi się od chyba Akei, że tak nazwę... Znaczy, to i tak. Disclaimer. Nie udało mi się wesprzeć nic po Akei ze względów osobistych, a nie ze względu na to, że te wspieraczki są słabe, nie? Jakby to też jest istotna info.
To wyprzedziłeś kolejne pytanie, bo właśnie jaki jest powód do rzadszego wspierania tak naprawdę? Co spowodowało, że zaczęliśmy trochę ostrożniej podchodzić do zbiórek? Jak widać, Dredu jest tutaj super, turbo, hiper, pro wobec wszystkiego. Więc tutaj Dredu będzie naszym głosem tym pozytywnym.
Tak, jestem bardzo zhypowany na większej rzeczy.
Tak, przy czym tutaj bym rozgraniczył rzecz, że jak dawno wspierałem coś RPG-owego, bo nawet wczoraj, chyba wczoraj przyszła mi paczka z grom full wersją Tainted Grail. Leży na podłodze nierozpakowana. No, jakby weekend, nie? Dopiero, albo coś. Zresztą i tak przyszła mi na gra, która była później, Etherfields, którą w trakcie jesteśmy. Także jakby lubię wspierać czasami tam, że jakby tam, jeśli chodzi o planszówki, to jakby zawodowo, że tak powiem, też inny budżet trochę też idzie na to, że po prostu chcę wiedzieć, co jest na bieżąco, żeby widzieć, jakie są jakości produkcyjne innych. A poza tym, no jakby też robię to, bo lubię i gram w te gry. No. Także to są dwie rzeczy, nie? To jakby same zbiórki dla mnie nie są żadną obrazą, którą jakby sam robię i wspieram, tylko po prostu RPG, nie? RPG są tą częścią problematyczną, o której chętnie opowiem.
Aj. Tak, bo ja na przykład mam taką sytuację, że ja, pomijając oczywiście kwestię miejsca, w którym się znajduję, że mam jednak, mi się nie opłaca wspierać polskich zbiórek, tak? Z prostej przyczyny. Zapłacę prawdopodobnie za wysyłkę na tyle dużo, że już tanie będzie mi kupić oryginalną po angielsku grę. W większości przypadków. No tutaj się właśnie pojawia problem z grami, które wychodzą tylko w Polsce, bo są polskimi produktami. Tak, nie wiem, jest Glina, tak? Który mogę ewentualnie kupić PDF-a, ale to poczekam, aż ten PDF przed będzie. I tak dalej, i tak dalej. Ja ostatnio przyjąłem po prostu taktykę no pre-orders. Właśnie w związku z tym, że opóźnienia, które się pojawiają na zbiórkach, one mnie odstraszają. Ja jestem osobą, która ciągle szuka swojego miejsca na świecie. Meaning, przeprowadzam się dość w miarę często, może nie jakoś turbo w miarę często, ale w tym domu jestem na pewno, wiem, że jestem do końca września, tak? Ale co dalej? Nie wiem. Czy będę dalej tu mieszkał? Nie wiem. Czy będę nie wczeraj nam do głowy, żeby ej, dobra, pomieszkaliśmy na Florydzie, jedźmy do Kalifornii, nie? I to jest problematyczne często, bo to może zmienić sporo, jeśli chodzi o przedkoszty przesyłki dodatkowe, tak? Ostatnio czytałem wczoraj, albo wczoraj wpis na RPG-owym codzienniku Oli Menio, która dostała informację, że jeśli chcesz, żebyśmy wysłali ci twojego pledża, dopłać nam $100, nie?
Tak było, no.
To robi takie wielkie oczy. Co?
Ten import duty, czy...
Wydaje mi się, że nie, bo to jest kwestia, to jest zbiórka, która jest mocno opóźniona i od tego czasu, podejrzewam, że ta zbiórka była przed pandemią, od tego czasu ceny międzynarodowych przesyłek się mocno zmieniły, na tyle, że faktycznie to mogło być o wiele droższe niż powinno być, niż było wcześniej, nie? Bo podejrzewam, ona mówiła, że ten pakiet nie był zamawiany samodzielnie, tylko była jakaś grupowa zbiórka. Więc jakąś ekipą sobie się zebrali. I no cóż. Wyszło jak wyszło, a podejrzewam, że ja w tym wypadku powiedziałbym, że chcę jednak zwrotu.
No ale tam jest grupowe zamówienie, nie? No to wiadomo, że to co innego, no to
musiałby,
będą
no to
było przez 20 dolców dopłać, nie?
Z tego...
utopiona, którą można potraktować, że już tamte się wydarzyły, a tak naprawdę to płacą 20 dolarów i na przykład dostanę, wow, za 20 dolarów kupiłem tylko to, nie? Bo to w przyszłości się już nie liczy. To już wydane pieniądze, nie?
Nie, no...
No ale z drugiej strony dostajesz zwrot i dostajesz nagle kupę pieniędzy i możesz sobie pójść na lodę, nie? To też miłe. Także rozumiem, rozumiem.
Tak,
ale... Jeszcze jakby właśnie te ostatnie dwa lata, kiedy te akcje, powiedzmy, te wspieraczki miały miejsce do momentu wysyłania popandemicznego, to naprawdę są duże rotacje cenowe wszędzie, ze wszystkim. Root, właśnie, kurde, pytam, czy Root leci ze Stanów, czy Root nie leci przypadkiem tak czy inaczej z Wielkiej Brytanii. Właśnie,
ja wspierałem Root, chyba.
Root jest oczywiście od wspaniałego wydawcy nazywającego się Magpie Games, który jest based w Stanach. Oczywiście.
Okay.
Root ma też planszówkę, jak najbardziej. Tak, stąd możesz kojarzyć nazwę.
Planszówki ich znałem, nie? I nagle patrzę, co to jest? No, dodatek wydają, a później nie, to Root RPG na PTG, nie?
Tak, i ta zbiórka oczywiście była sukcesem, tylko to jest problem właśnie też mi, dlaczego ja nie wsparłem Avatara. Magpie jest legendarnie znane z swoich opóźnień. To legendarnie. Root miał opóźnienie około 2 lat, po drodze jeszcze jest Urban Shadows, które jest niewydane. Jest Passion The Last Passionex, które jest ciągle też niewydane, które też powinno już dawno temu wyjść. Tych gier takich, które powinny już wydać, są, jest sporo, nie? I oczywiście Avatar też miał być wydany w styczniu tego roku. I co zrobili? Co najwyżej wysłali PDF-a, który jest pełen błędów i...
Znaczy się... Wiesz co, troszkę będę bronił tutaj wysłanie PDF-a pewnego błędów, to było udostępnienie PDF w wersji jakiejś tam beta czy alfa czy coś takiego, ale to, że tak nazwę wspierając mnóstwo rzeczy, bo podejrzewam, że to jest mnóstwo z perspektywy, to 90% wydawnictw, jak wspieram ja osobiście te zagraniczne wydawnictwa, które wydają RPG-szki, wysyła ci bety czy alfy, bez obrazków, z błędami, z hasłem, jak masz jakieś propozycje, to wysyłaj nam rzeczy. I Magpie nie zrobiło nic nowego, nic innego niż cokolwiek inny.
Ja bym był tutaj się wstrzymywał pod jednym kątem. Słuchaj, no, zrobiliście zbiórkę, na której zebraliście kupę hajsu. I teraz tak naprawdę zamiast zapłacić za porządnego korektora, robicie community checking. To dokładnie tak nazywają. Community checking, żeby community wam sprawdziło podręczniki. No kurwa, chłopaki. Trochę poważniej.
No ja ten... Znaczy powiem tak, nie? Jeżeli danie ludziom, żeby poprawili... i większość ludzi, i ktoś znajduje i to robi, no powiedział okej.
Okay. Znaczy, z punktu widzenia wydawcy na pewno to jest spoko, bo można trochę przyoszczędzić, tak? Ale no, ja myślę, że to jest kwestia przekazu. To nie jest złe same w sobie, tylko po prostu jak to zostaje pokazane światu, że hej, macie tutaj podręczniki, community checki, wyślijcie nam tutaj w tym i tym miejscu wszystkie błędy, które znajdziecie. No super, ale nie nazywajcie tego community checking, tak?
Wiesz,
nie znacie tego,
co?
Żeby ja... społeczność. Wysyłacie to po to, żeby społeczność was sprawdziła. Trochę bez sensu.
Co? Ja trochę jeszcze dorzucę inną perspektywę, może troszkę, bo ten community checking, czy jakkolwiek jest to nazwane, czy to sprawdzanie, też inną sprawą jest wydanie, danie komuś do sprawdzenia tej rzeczy, tego podręcznika, prawda? A inną rzeczą jest wrzucenie tego na 100 tysięcy osób, które mogą rzucić ci na to okiem i na przykład, nie wiem, kilka osób ci stwierdzi, ej, słuchaj, ta zasada, ta reguła, ten akapit, czy coś takiego z perspektywy gracza jest takie, czy wychwycą coś, czego teoretycznie osoba sprawdzająca mogłaby nie do końca wychwycić, bo sprawdza to technicznie, językowo na przykład, nie? Więc jakby tutaj to też nie jest takie najgłupsze, że mimo wszystko, jakby podejrzewam, że oni mają swoją osobę do tego, żeby to zrobić, ale mimo wszystko danie tego ludziom jakby przepuszczasz przez... Większe sito po prostu.
Nie? Znaczy, ja też muszę przyznać, że ja bronię tego pomysłu, żeby to disclaimer, bo ja tak samo robiłem. Jakby, może nie w RPG-ach, ale już jak ten Enchanters wypuszczaliśmy, czy Fox Matter za granicą, no to dawaliśmy, no, hej, tutaj słuchajcie, to są karty, dajcie znać, tu macie arkusz, mamy to wszystko opracowane, tylko tam są jakby karty, nie? Tak bardziej literówki, coś takiego ludzie wykwytywali. I ogólnie jakiś stan kart błędów, ale tego nigdy nie było dużo, nawet jak mieliśmy już tego dużo materiałów, to jest to jest trochę co innego, jakby tak patrzę nawet ilościowo, że ktoś sobie mógł to siąść i jakby w kawę sobie zaparzyć, siąść w robocie i w 15-20 minut to sprawdzić, przelecieć po prostu te rzeczy i zauważa, wpisuje i ci ludzie sobie sami tam dyskutowali w komórkach Excela, nie? Ale to jest ten poziom, nie? Natomiast faktycznie, nie wiem, milion znaków. I sprawdzajcie to. To już może wchodzi w rodzaju, może w strefę, gdzie mogliby sięgnąć do jakichś ambasadorów, w sensie wyciągnąć najbardziej aktywnych ludzi, którzy się czepiają literówek, ich zaprosić, czy zapłacić. Byłoby spoko, natomiast wiadomo, że różne skale, nie? Jak duży wydawca, to jest śmieszne. Jeżeli jest mały wydawca, no to ja rozumiem, nie? Że nie ma na to przeznaczonych pieniędzy. Zresztą można zobaczyć na wynik zbiórki. Parło to 200 osób. To
tak, tak.
Nie jest lecz, nie?
Jasne, ale właśnie to jest to. Myślę, że to może być problem, który mogę mieć, że to faktycznie tutaj też napisał Grey Wolf.
500 ludzi, nie? To sprawdziłem właśnie. No to
zależy, kto po prostu prosi. Mały wydawca, czy gigant z wielocytami? Magpie no. Games w tym momencie jednak uchodzi za giganta, bo jednak, hej, tą zbiórkę wsparło 81 tysięcy ludzi i zebrali 9,5 miliona dolarów, nie? To ta kwota jest o tyle większa, bardziej szalona przy RPG-u, bo to RPG, a nie planszówka. Produkcja planszówki jest trochę droższa, podejrzewam, niż RPG-a, więc tutaj...
Tutaj dorzucę jeszcze argument przeciw Magpie'owi, który prosi ludzi o sprawdzanie. To jest tam 9,5 nie wiem, tysiąca ludzi, tak? Miliona ludzi, nieważne. Pierdyliard ludzi, którzy to kupili, jeżeli oni dają ludziom, którzy wsparli tą grę ze względu na to, że to jest awatar, a nie że jest RPG, bo znają awatara, a nie znają się na RPG-ach, to proszenie ich o poprawki może być strzałem w stopę, nie? Też.
No, a tutaj prawo powiem tak było, że większość ludzi, która to kupiła, ona nie gra zbyt bardzo w RPG-i, albo jedynego RPG-a, którego zna, to jest D&D. I dostaną grę z mechaniką PBCA. Co oni ci powiedzą na temat tej mechaniki? Nie, kurwa, nie rozumiem jej.
Tak, ale to nawet literówki jakby było dobrze, bo to już tam trudno powiedzieć, że ktoś miałby co, siąść, zagrać tą grę i powiedzieć jakby nie, poprawcie tą zasadę? To chyba, znaczy nie wiem, co było w update'cie, nie? W sensie być może jakby należy na nich napluć. Ale jak muszę przyznać, że tak, jakbym, ja jako user i dowiaduję się, że chcą zrobić community check, no to twierdzam, nie, ja nie zrobię, idę dalej. To jest jakby tyle jakby moich wspomnień by było z tego wydarzenia. O ile więc aktualizacje, ponieważ masa ludzi nie sprawdza aktualizacji. W sensie ja czasami jestem zaskoczony, przychodzi do mnie gra, ja tak, co?
Było, nie? Parę lat temu.
A, kurde, nie?
I tutaj
nie dostarczyłem paczki, bo nie dobrałem na poczcie, bo stwierdziłem, jak się widzą, nie chcę mi się tam iść. Ja się okazało, że to kurczę, wielka paka była z moją grą. Więc pismo widzę, polecam.
Tutaj car właśnie napisał, że to nie są gry wydane przez fanów dla fanów, tylko ktoś na tym robi grubą kasę i w przypadku Avatara jak najbardziej to jest bardzo gruba kasa, bo podejrzewam, że jak to już w końcu wyjdzie, to będzie drugi RPG na rynku, tak? To jest RPG, który ma szansę w jakimś dłuższym czasie, jeśli będzie odpowiednio wspierany, jeśli Magpie tego nie spierdoli w swoim standardowym stylu, że poczekamy jeszcze 2 lata, to jest RPG, który ma szansę rywalizować w jakiś sposób z EDK-ami, no bo jest to potężna marka, zbiórka, która się odbyła, zrobiła dodatkowy hype na tą grę i no to jest szansa tutaj, nie? Już sam Kickstarter zebrał 80 tysięcy ludzi, które to kupiło, czyli na start już mają nakład 100 tysięcy, tak?
Znaczy, jedną rzecz bym tylko podkreślił, bo ja bym musiał jakby tego Magpie'a bardziej poobserwować i zobaczyć, jaki mają swój życiorys, że tak powiem, w którym roku na przykład pracowało tam jedna osoba, właściciel i jego tam dwóch przyjaciół na przykład, w którym roku nagle było 10 osób i to było na przykład jakaś tam rzecz i nagle mówimy o projekcie, wow, zebrali tyle pieniędzy, 87 tysięcy, oni muszą być profesjonalni, a oni tam siedzą i mówią, mój Boże, co się właśnie dzieje? Nasz świat się zmienia, nie wiem, co z tym zrobimy i nagle oni mają zarządzać projektem wielkości przerastającym 10, 100 razy może wielkość tego, co robi dotychczas. To się fajnie, że marketing wyszedł, że wszystko zrobili, ale czasami mówimy o tak wielkich sukcesach, że one przebijają jakiekolwiek oczekiwania ludzi. Ja pamiętam pierwszą zbiórkę Unstable Unicorns, która karcianka, nie? I przez pierwszą dobę tam nie było aktualizacji, a udało mi się w pierwszy 5 minut, nie wiem, minutę, 5, 8 minut zrobili zbiórkę, a potem tylko szło. Przed pierwszą dobę nic nie mówili. Moja teoria była taka, że siedzieli i nie wiedzieli, co robią, byli pod stołem. Nie? A przecież wielka zbiórka, to przecież profesjonaliści skoro tyle zebrali. No nie wiem, czasami po prostu się ktoś uśmiechnie, życie się uśmiechnie, słońce się uśmiechnęło i wlewają się tonę pieniędzy, ale to nie znaczy, że oni są profesjonalni. To tylko po prostu ludzie, którzy dostali dużo pieniędzy. Wygrałem znaczy... Totka, czy jestem profesjonalnym graczem Totka? Oczywiście kpię, bo to nie jest... Nie zrobiłem nic, ale żeby porównać, bo myślimy o tym, że skoro tam jest wielki fundament, czyli widzimy front, nie pojechałem pod jej firmę, nie wiedziałem, czy oni mają budynek kupiony, biurowiec. Ja nie widzę ich, czy to jest wielka operacja, ale widzę zbiórkę i widzę wielkie pieniądze, to znaczy, że to jest coś wielkiego.
Znaczy, ja mogę powiedzieć tylko jedno, że jest jedna rzecz, która może sugerować. Jednak w jakiś sposób zdobyli licencję na tego awatara, co nie jest prostym krokiem, żeby jednak znaleźć odpowiednią osobę w Nickelodeonie, tak? I przekonać ją, że zrobimy produkt, który będzie fajny, który będzie się sprzedawał, który będzie nie będzie tak naprawdę robił złej reklamy waszej marce, nie? Jednej z głównych waszych marek, najważniejszych i najbardziej znanych, jakby nie było.
Mogło się, to też jakby tutaj oczywiście mogło być tak, że była świetna prezentacja zrobili, a może było tak, ej John, słuchaj, twój kuzyn, to on robi planszówki albo RPG, czy co tam, nie pamiętam, coś tam, coś śmiesznego i to, ale niezły, to może pogadajcie, co z tym robicie. I znowu, bo my widzimy, że te wszystkie rzeczy, oni na pewno są wszyscy profesjonalni, ale my nic nie widzimy tak naprawdę. Tak.
Widzimy, co się dzieje po naszej stronie, nie?
Patrzcie na to. My dopiero wiemy, co się dzieje i to jeszcze trochę można powiedzieć, czy jest przekłamane, bo nie do końca może jest dobre. Jest przecież są tam trzy chyba, czwarty tom się pisze, albo został, nie pamiętam, co się z czwartym tomem, ale tam były dekady Dungeons and Dragons. Ta historia opisana w tych rzeczy. Dopiero po wielu latach da się dotrzeć do wielu ludzi, którzy uczestniczyli tam i oni być może w miarę dobrze pamiętają, o ile, i są w stanie powiedzieć, jak to prawdziwie wyglądało. No przecież tam były wielkie nakłady dedeków. Przecież to musiało być profesjonalne. Przecież to niemożliwe, żeby i nagle czytamy, przecież to żeby, co to za ludzie, co oni robili, jakim cudem takie błędy popełniali, a jakim cudem im się udawało. Więc tutaj pan trochę, w sensie, jakby jak płacę pieniądze, to oczywiście wymagam rzeczy i to nie jest obrona, że jakby nagle ktoś traci mi te pieniądze, to ja mówię, spoko. Tylko problem jest taki, że my nie mamy informacji, żeby wiedzieć, za 10 lat się może dowiemy, jeżeli ktoś o tym napisze artykuł.
Tak. Jak już nie będzie, wiesz, wisiał nad nim kat, nie?
Tak. No. Fajny z artykułu nie z tej dziedziny. Kickstarter wynajął śledczych, dziennikarzy śledczych, żeby zbadali sprawę Cooler School. Taka lodówka, tu dużo zebrała pieniędzy. W dużym skrócie, to była wielka, wielka porażka. Nie będę mówił o szczegółach. I jest o tym książka, artykuł, broszura, nie wiem, jak to jest duży tekst. I oni opisują, jakby, co tam poszło nie tak. I to jest bardzo świetna lektura. Przecież tam było kupę pieniędzy. Jakim cudem to nie poszło?
Ja nawet nie przeszukać za daleko. Spójrz na polski rynek i mamy legendarną zbiórkę na wskrzeszenie takiego magazynu Secret Service, który w końcu przemienił się w magazyn Pixel, bo nagle się okazało, że organizator zbiórki nie ma podpisanej żadnej umowy na prawa do Secret Service. Miał na pokładzie jedną osobę, która dawała mu prawa do tego, ale bardzo szybko się pokłócili. Ta osoba tutaj poszła w cholerę i wzięła prawa do nazwy, nie? I nagle się okazało, że gościu, który zebrał 270 tysięcy złotych, tak sobie pamiętam, ma w chuj hajsu i nie ma prawa do tego, co chciał wydawać. Takie... To jest standardowy problem? Tak, bo to ja się tutaj zgadzam, że my też nie widzimy tych wielu rzeczy. One prędzej czy później wyjdą. I w przypadku Magpie, jeśli Magpie spierdoli tego awatara, to one też wyjdą. Bo tutaj ludzie w takich ilościach, którzy tutaj wsparli, w takich kwotach, myślę, że nie odpuszczam tak łatwo, jakby coś tutaj poszło nie tak, nie?
No, to trochę sytuacja, jak było Pizzagate, nie? Były żarciki o tym, że tam w jakiejś pizzerii, nie pamiętam, o co ją oskarżano, ta kandydatka na prezydentka, co on was Trumpem się ścierała w wyborach.
Hillary Clinton?
Hillary Clinton. To chyba, że było w pizzerii w Nowym Jorku, są pedofile w piwnicy. No i to jest żart. A później ktoś przyjechał go sprawdzić. I to jakby nieszczególny żart i tak dalej. To było oczywiście kretyńskie. Ale to chodzi o to, że ktoś na przykład, ktoś jedzie i sprawdza. Ktoś pojedzie, na przykład ktoś powiedział Była jakaś sprawa w Polsce zresztą, że robili w konia wydawcy Games Factory, jeśli dobrze pamiętam, o planszówkach. Mówili ludziom wspierającym, że to na tle czeka. To okazało się wielkim przekrętem później. Tam mieli pieniądze ci ludzie i tam nie wyszedł biznes. A oni napisali, że to się dzieje, a ktoś ze zbiórkowiczów napisał do autora gry oryginalnej, a on powiedział, nie, to nic takiego się nie wydarzyło. Gry wszystkie zostały wyprodukowane i one czekają w tam fabryce, bo oni nie zapłacili. I mówi, gdyby nie ta jedna osoba, powiedzmy, że tam było, nie wiem, 1500 ludzi, którzy sparło grę. Może, nie? W sensie może mniej. Powiedzmy, że 1000. I jedna osoba decyduje się to sprawdzić. I okej, w sensie faktycznie macie rację, nie? Że tutaj 80 tysięcy stanie, to przy takich wielkich rzeczach się to sprawdzi. Ale przy mniejszych zbiórkach, mniejszych rzeczach się coś dzieje, to nie wiem, coś się wydarzyło, na końcu cieszmy się, że dostaliśmy podręcznik. Czy dostaliśmy grę, dostaliśmy produkt, nie? To jest bardzo dziwne. Znaczy Kickstarter jako w ogóle takie rzeczy, w sensie my wierzymy, że ktoś nam mówi, obiecuje, że nam dostarczy produkt i często o nim nic nie wiemy, ale masz prezentację produktu, płacimy mu pieniądze i wysyła. I czekamy.
I wiesz, my musimy, nawet nie musimy szukać daleko, bo mamy w końcu tą wspaniałą, legendarną zbiórkę na Void Dancers w Polsce, która... która już 5 lat temu się ufundowała i to prawda już od paru lat nie ma kontaktu z Selekosem, jeśli chodzi o temat zbiórki, bo przeniósł się kompletnie do innej branży, czy teraz robi gry komputerowe w Krakowie. Ale abstrahując, chodzi o to, że on był mistrzem właśnie przekazywania fałszywych informacji i przez jakiś czas ludzie mu wierzyli w to nawet. Nawet ja byłem sam taką osobą, która mu tam jeszcze dowierzała, nie? I tych tropów, które tam się pojawiło, było absolutnie dużo, bo było to, że mieliśmy znikające spacje w podręczniku, były podwójne spacje w podręczniku, potem zamówił złe kartony do wysyłki, bo zamówił zamiast...
Kartony od pizzy.
Tak, dokładnie, bo zamiast normalnych kartonów za wysyłkę zamówił kartony od pizzy i tego tam było cała masa tych rzeczy, tych wymówek, aż w końcu zapadł się po ziemi i przestał się odzywać. I ja nawet nie wiem, czy teraz w tym momencie wspieram, to jest w stanie udzielić jakiejkolwiek pomocy osoby, która by chciała odzyskać pieniądze.
Nie. Nie, to nie daleko, że on tam coś...
Musztardo pobiedzie.
No.
No i to jest trochę...
Liczna rzecz wspierania, w sensie, co tutaj jest, jest tak. Duży wydawca, czy jakiś znany, z jakimś tam pasmem sukcesów, nie? Jest jednocześnie tym, którym myśl powiedzieć, ale oni są do bani, już nie potrzebują Kickstartera, ale to są jedyni ludzie, którzy powodują, że praktycznie że stabilnie coś się wydaje, nie? Bo to przecież musisz umieć umiejętności. No bo właśnie miałem o tym keyringu powiedzieć. Sparłem grę do tego, że mi podobała się idea. Czyli idealnie tak jak Kickstarter /wspieram to/ tam wszystkie inne platformy crowdfundingowe. Norweska grupa i totalnie miałem gdzieś, muszę przyznać, co tam będzie zapisane na tym formacie. Bo wyobraźcie sobie od kółko od kluczy, Kiri, ten RPG jest przepioną karteczkami, tak jakby taki bloczek.
Ja znalazłem sobie to, jak najbardziej. Ja też rzucę tutaj linka bardzo ładnego.
Że to można nawet, może istnieją takie po prostu karteczki, da się wpiąć do swojego kluczy. Myślę, że to istnieje produkt jako bloczek kartek, notatnik. I oni stwierdzili, że w ten sposób dadzą RPGa. W sensie to ma sens znikły, no bo co ja będę chodził na przykład z psem i nagle poprowadzę RPGa i przeczytam trzecią stronę, to przecież to jest tyle informacji, tak mało, że to z głowy mogłem mieć, albo złożoną kartkę wydrukowaną, przecież to się zniszczy i wszystko. Ale chciałem zobaczyć coś naprawdę świeżego, może coś mnie zaskoczy, zadziwi. No i zadziwi. Otóż główny autor choruje na raka, według opinii, co opisuje tam i jest leczony, tak? W sensie i ma... No, jest w czasie terapii. I to już trwa 2 lata. Nie wiem, ile trwają terapie. Nie było tak, że zacząłem. Nie, typu terapia trwa. I sprawa na internecie i przecież wy okradliście mnie. Tylko powinienem z ludzi, którzy w końcu po po roku aktualizacji, który mówi, że naprawdę się starają coś robić między wizytami u lekarza. No sprawa, że wyglądam na mało materiału, bo w końcu napisałem inni ludzie i słuchaj, wiesz co, życzę ci wszystkiego dobrego. Zrzekam się wszystkich jakby moich zobowiązań, chcę się, żeby wesprzeć tą osobę, ponieważ wierzę, że ta osoba nie ucieka z moimi $15 czy 20, nie wiem, ile tam było, za jakiś mały projekt. Po prostu jakby nie będę tracił na to swojego życia, czasu, energii, żeby robić tam śledztwo. I wierzę, że osoba, która pisze o raku, nie robi z tego żartów, a jeśli nawet, to co ja, jakby śledztwo zacznę robić, nie? No i trudno, nie? W sensie jakby zainwestowałem, rzuciłem kośćmi i nie wypadły szuki. No i co teraz? Obrażę się na całą platformę? Powiem, gdzie jest możliwości Kickstartera? Przelał pieniądze i koniec? Jakby co teraz mam zrobić? Nie? Więc chcemy wybitnych osiągnięć, zachowania terminów, ale od najmniejszych możliwych studio, które bez naszych pieniędzy być sobie nie poradziły. Najlepiej, żeby nas tylko 5 wsparło i żeby nam wysłał podziękowania autor gry. Żebyśmy naprawdę czuli, że to wsparliśmy, dzięki nam wsparło. Bo zadam takie pytanie. 81 tysięcy ludzi wsparło grę Avatar. Bez znaczenia, czy ja wsparłem, czy mogę poczekać 2 lata i po prostu kupić sklepy, nie?
No. Ja jestem w stanie zrozumieć, faktycznie masz tutaj trochę racji, że faktycznie może wymagamy zbyt dużo od niektórych. Z drugiej strony przypadek Selekosa jest zupełnie z innego spektrum, nie? Kiedy masz gościa, który też jest małym wydawcą, nie ma żadnego doświadczenia w tym. Ma doświadczenie w tym, że napisał sobie grę, którą robił też bardzo długo, jakby nie było. Ona na przykład powstała przecież sporo lat przed tym, zanim była zbiórka. I dostajesz takimi kłamstwami, nie? Ja już abstrahuję od tego człowieka, który faktycznie, on może mieć tego raka. I jeśli tak, to jest mi z tego powodu bardzo przykro. Jakby mieszkał w Stanach, podejrzewałbym, że te pieniądze, które zebrał na zbiórce, poszły na leczenie. Mhm. Na szczęście nie mieszkał w Stanach, z tego co mówisz, bo jakaś norweska grupa, tak? Skandynawska w każdym razie. Ale mniejsza z tym. W każdym razie... No, to jest taka sytuacja, której mógłbym machnąć, ale też $15, to nie jest dużo. Co się pojawia, kiedy te kwoty, które wydajesz, są większe, nie? No bo to $15 to, no, ktoś pracuje i zarabia, to $15 to jest teraz, ile, 80 zł, to nie jest dużo, tak? A co, kiedy masz taką zbiórkę, właśnie jak ja na przykład sparłem ze Wktulu, znaczy tutaj wszystko się pięknie udało, ale wydałem 1666 zł, nie? I jakby to była zbiórka Scam, to pytanie, czy byś już tak stwierdził, że...
Nie mylmy rzeczy, bo ja... No właśnie o to chodzi, na przykład, jeżeli chodzi o Selekosa, nie? To w cenzuralnych słowach bym powiedział, co o nim sądzę.
Możesz.
Wymagałbym troszkę takiego rzeczy, że nawet jeżeli ktoś troszkę przepalił, bo tam widziałem duży grafik do tej gry. Też ja z nim rozmawiałem, on mi nawet pokazywał grafiki, ilustracje. Mm. Przepraszam mnie na sekundę.
Dobra, więc na razie będziemy mieli krótki pojazd na Selekosa bez Darkena, ale jednak całkiem serio przyjechała mu jakaś paczka ze zbiórki.
No,
tak.
Ale chodzi o to, a przepraszam, bo się tutaj ja miałem myśl, kontynuowałem, a wy już rozmawialiście dalej.
Nie, śmialiśmy się, że właśnie przyjechała ci jakaś paczka ze zbiórki.
Możliwe. Nie, coś tam innego później wam powiem. Ale tak, chodzi o Selekosa, w sensie to jest zupełnie sytuacja. Słuchajcie, posrało się. Dobra, już będę. Posrało się, nie? Tak jest. Na przykład poszły pieniądze na grafiki. I kupiłem masę grafik, źle to rozplanowałem i nie mam pieniędzy, żeby to zrobić. I słuchajcie, no po prostu uczciwie przychodzę ja tutaj. Ja jestem tym człowiekiem, który zawaliłem i mówię wam wprost, zawaliłem. A nie nagle kartonowe pudła, coś tam, spasje.
Mm-hmm.
To jakby człowiek, który to jakby daje, to on chyba zaczyna wierzyć w te informacje i jakby co dzisiaj jest i jakby łączę się z Saturnem. Dzisiaj truskawki były nieświeże, dlatego wymiotowałem, trafię na pogotowie, minęły 2 lata i nadal nie ma gry, nie? W sensie jakieś bzdury kompletne, otwierasz usta i jakby się wylewa z nich nieprawda. To jest jedna rzecz, tak? Natomiast, no to mówię, 1600 zł, no to przecież ja bym jechał, to bym się znalazł bilet pod redakcję miejsca, jeżeli to jest firma, i bym tam pikietował, bo przecież no jasnej cholery, no jest o co się bić, nie?
Mm.
Tak.
I wiesz, śmierdzi mi to, no to jakby może nie wiem, albo zrzucę. No.
Wycięło cię strasznie.
Urwało ostatni fragment tego, co tak? mówiłeś.
No. Aha, okej. Okay. No nie jest, w sensie jakby, no, bo to taki poziom, no przecież w życiu nie doradzę nikomu, żeby wyjść 1600 zł.
No 1600 zł to jest w chuj.
No tak, było mnie wtedy stać, ale też inna sprawa. Ja wiedziałem, że ta firma dowiedzie, bo to była duża firma, która miała doświadczenie w wydawaniu. Oczywiście było to ryzyko, że jej coś się spierdoli, tak? Natomiast nic nie wskazywało na to, że to się faktycznie nie uda. Nie było tam żadnych przesłań. To nie był mały wydawca. Tutaj właśnie też Darken, czy Car zwrócił uwagę faktycznie na to, że Darken zbliża się do najważniejszego mankamentu zbiórek. To jest niejasna akcja, w której nic nie jest policzone. Niejasne jak jest... Czekajcie, bo mi tutaj czas przywinął. Niejasne jest, co, jak kupujemy, w jakim stanie jest produkt i czy kiedykolwiek będzie. Jednym zdaniem to szara strefa biznesu narażona na oszustwa i przerzucająca ryzyko firm na klientów. Jeśli jedyną firmą, która dowozi zbiórkę jest firma, która jej nie potrzebuje, to nie potrzebujemy zbiórek. I tutaj oczywiście się nie do końca zgodzę, bo jest dużo zbiórek, małych wydawców, którzy dowożą. Tylko pytanie, czy ktoś tak naprawdę chce robić zbiórkę po to, żeby robić scam, bo to jest one way ticket. To zrobisz raz taki scam i to się już tylko więcej się powtórzyć. Jest. Czy nie lepiej chyba jest jednak zrobić produkt, który sprzedasz i później normalnie sprzedajesz?
Ja widziałem skamy.
Ja też widziałem dużo skamów.
W skamach, ale to może nie zrozumiałem pytania. Czy nie łatwiej? To wiesz co, Dredu, może ty odpowiedz na to pytanie i wtedy ja się jakby zastanowię, nie?
Mhm.
Znaczy się, wiesz co, z tym skamem to jest tak, że no rzeczywiście tak co mi się wydaje, nie? Jeżeli ktoś zrobi tego skama jednorazowo, to jest jednorazowy skam i koniec i więcej na takim czymś nie pojedzie. Nie wiem, jak to wygląda z regulamin Kickstartera i na ile jest to wychwytywalne, tak nazwę taki skam, na czym on się będzie opierał, czy ktoś siedzi nigdy w nieskończoność, przedłuża i update'uje i tyle, czy po prostu znika. Natomiast jeżeli ten regulamin gdzieś tam, czy ludzie ci wychwycą, że to jest skam i tak dalej i polecisz za to, to jest jednorazowa akcja i koniec, nie? Znowu jestem cicho? Spoko, sorry. Jakby, nie wiem, mi się wydaje totalnie nieopłacalne i totalnie za dużo, że ten platformy od treścią, nie? W tym przypadku.
No, ale na przykład widziałem zbiórkę, która ukradła grafiki, podręcznik, figurki. Cała zbiórka została ukradziona, przerobiona, były elementy, że nawet ci, którzy to robili, mieli umiejętności graficzne, wynajęte, może sami. I tu byli ludzie z jakichś w ogóle, nie wiem, czy, niestety, ale jakiś taki kraj blisko wschodniego. Nie chciałem rzucać, że tam jakby żyją oszuści, coś takiego. Po prostu pamiętam, że to był chyba Iran, coś takiego, ale oni przez proxy działali, jakieś firmy, pośrednika, w ten sposób zrobić tą zbiórkę i ludzie zaczęli pokazywać, hej, słuchajcie, tu jest, to jest nie tak, w komentarzach non stop ludzie robili listę rzeczy, co jest nie tak, żeby poinformować innych. I co się działo? Zbiórka szła do przodu. Oni próbowali zgłaszać tą zbiórkę. Dopiero po 15 dniach ta zbiórka została skasowana przez Kickstartera. Jakby wystarczyło wejść w komentarze, w update do komentarzy, to śmierdziło straszliwie. Ci ludzie normalnie robili śledztwo, pokazywali, to jest z tego, to jest z tego, to jest ukradzione z tego. 15 dni. Więc jeżeli jesteś z jakiegoś kraju, gdzie te dolary mnożą się, prawda, więcej, tak jak my, no, przecież za dolary Polacy mogliby, prawda, razy 4, tak, jakby tam przelicznik, no to jak znika ten pomysł, że jesteś po prostu jakimś człowiekiem, który ukradnie te pieniądze w ten sposób, to ma to sens. Ale to się wychwyci w końcu, bo to jest historia, w której wychwycono. Nie wiem, jakie. Ale chodzi o to, że tak naprawdę jest jedna tylko broń tak naprawdę przed tym, jeżeli się wchodzi do Kickstartera i chce się z niego korzystać. Czyli czy to wszystko wygląda legit? Czy ktoś to nie jest pierwsza zbiórka? Czy ta firma istniała przed Kickstarterem? Czy te osoby są w social mediach aktywne? Czy to wygląda profesjonalnie, ta zbiórka? Czy terminy wyglądają realistycznie? Czy ceny wyglądają realistycznie? Czy komentarze są ok? Nie? Ale z drugiej strony może powiedzieć, mogę wygrać nie wchodząc z nią, tak? Bo nagle jakby chcę sobie wejść jak do sklepu, ale to nie jest sklep. To jest piękne witryny obietnic i często to są i spełnią się świetnie z opóźnieniem, ale wiele tych obietnic jest zostanie spełnione. I to całkiem dobrze. W sensie te gry, sposób jak się możemy zapoznać z nimi, to ja uważam, że nie w sensie awatar, zostawmy awatara, w sensie oni by sobie potwierdzili inaczej. Ale to jest jednak taka witryna, którą można wrzucić w projekt i ona ją mnoży twoje możliwości dotarcia. W sensie, że tam są, na przykład ja wchodzę na Kickstartera i czasami wspieram coś tylko dlatego, że tam coś zobaczyłem. Koniec. Tam to zobaczyłem. Nie, że dostałem reklamę, coś.
Kurde. Wiesz co, ja się trochę zgodzę, a trochę dużo do tego, że wiesz, jakby mówisz, czy ktoś na przykład ma już firmę i tak dalej, ale Kickstarter też bardzo fajnie działa dla osób, które wrzucają dopiero coś po raz pierwszy na przykład, albo nie wiem, wrzucają coś tego typu po raz pierwszy, nie?
Tylko te projekty są zwykle najgorsze.
Czy nie wiem, znaczy, wiesz co, ja mam w głowie...
Pierwszy projekt jest straszny. To ci każdy powie, który robił kiedykolwiek Kickstartera, że jego pierwszy projekt był najgorszym możliwym projektem, jaki poprowadził.
Znaczy, to bardzo możliwe.
Czasami masz
nie?
szczęście i ci się wszystko pięknie udaje. Może miałeś dużo jakiejś wiedzy spoza od kogoś innego, żeby ci pomógł z tym wszystkim, ale jeśli nie masz informacji, nie wiesz, jak to zrobić i po prostu wiedzisz, ej, zrobię sobie Kickstartera, wspieram to teoretycznie jakoś pomaga. Ale jest to bardziej pomoc raczej teoretyczna, ona ci w praktyce nie pomoże tak bardzo z prowadzeniem zbiórki, jakby można to było zrobić. Oni nie są od tego, ale... żeby prowadzić zbiórkę dla ciebie, oni są po to, żeby dać ci jakiś know-how.
Tak, nie? Natomiast wiesz, jakby też patrząc jakby z perspektywy odbiorcy bardziej niż wydawcy, bo jasne, Kickstartery czy wspieraczki, oni tam mają jakieś narzędzie do pomagania bardziej lub mniej ludziom, którzy się starają robić rzeczy, bardziej takie krok po kroku, co powinieneś, czy jakieś takie tutoriale... lekkie bardziej, ale to właśnie jakby, nie wiem, mówiliście, mam w głowie Glinę, który ostatnio się gdzieś tam ufundował i bardzo fajnie moim zdaniem wyszedł. Marcin Sindera wrzucił chyba, to była, jeśli dobrze pamiętam, to jest pierwsza rzecz, którą Marcin wrzucił na Kickstartera.
Nie.
Bez żadnego większego porywu. Nie. Nie jest pierwsza?
Słuchaj, okay. On dwie książki swoje ufundował na Kickstarterze. Znaczy na wspieram to. On ma doświadczenie w wspierackach. To nie jest człowiek, który przed znikąd.
Spoko, okej, dobra, no to daję.
To widać różnicę, kto przychodzi pierwszy raz, a kto przychodzi kolejny raz, albo kto przychodzi już z dużym know-how, który poświęcił czas na to, żeby sprawdzić, z czym to się robi, jak to się je. Bo to, że wymyślisz sobie, że zrobić zbiórkę, to jest jedno. Ja spoglądam na zbiórkę, którą pomagałem organizować. Ja robiłem zbiórkę na Muzeum Gier Wideo w Wrocławiu. Muzeum powstało, muzeum jest świetne, ale myśmy tą zbiórkę tak chujowo zrobili, że szkoda słów. Ona mogła być coraz lepsza.
Jako jeden z niecodziennych rzeczy mogę wam pokazać, jak zbiórka została wykonana z jakąś wiedzą, gdzie już miałem ileś zbiórek za sobą i była zbiórka na zaklinacze po polsku. Zrobię wyszukać. A potem, niedługo później, była zbiórka na Enchanters. I ja jestem niebowzięty, jak bardzo ukryliśmy przepiękne ilustracje, które mieliśmy w grze i że ktoś to kupił, to chyba to w zasadzie, nie wiem, stwierdzi, o, jakaś ciekawa brzmi gra, znam tych ludzi, spoko, w sensie w miarę to dobrze wygląda, nie? Bo to jest niebo i ziemia, jak już był przeskok, jak naprawdę odrobiliśmy zadania domowe, a ja już miałem inny zbiórek ze sobą. Więc to też był taki element, że te zbiórki dopiero w Polsce ktoś, byłem wtedy w awangardzie wtedy jeszcze, nie? Nie mieliśmy
stowarzyszeniem Awangarda.
No, tak. No, wiesz, kudosy dla nich. To nic nie kradną. Więc w szpicy, nie wiem.
Tak, nie wiem, o co ci chodzi, tak? O. Byłeś tym, który przyciągał szlaki. No i też właśnie porównaj sobie swoją ostatnią zbiórkę z tą pierwszą RPG-ową zbiórką, którą robiłeś, tak? Na Slave Me czy na Coja chyba też była zbiórka. To jest nieporównywalna zmiana jakości, nie?
No.
Też nie ma co ukrywać, jak ktoś robi drugą, trzecią rzecz, no to jakby tylko głupi się nie uczy na tym, co zrobił wcześniej, nie? Jakby, no nie ukrywajmy, nie? Więc zawsze wiesz, każda też... kolejna powinna być lepsza niż poprzednia rzecz, dowolnie, nie tylko wspieraczka, nie? którą robisz.
Ale też widać, kto jest nowym wydawcą i kto ma za sobą jakiś zespół większy, a kto robi to pierwszy raz i stwierdza na przykład, że na literówki ludzie nie będą patrzeć, tak? Albo na błędy językowe.
I... Nie mówisz, że nie podejmie świadomej decyzji o robieniu coś z tymi literówkami.
Bo tak, bo tutaj na przykład jest ten ARK wspomniany, tak? Tych w starterze tam jest trochę błędów językowych, tam były chyba jakieś literówki z tego, co pamiętam, nam przytaczało parę osób. Ja nie wgryzałem się w to, ale widać, że ktoś tutaj trochę... I z jednej strony, okej, jesteście wydawcą, który dopiero tak naprawdę zakłada wydawnictwo, i dopiero chce coś zrobić, i nie do końca jestem przekonany, czy osoby, które są w tym zespole, które mają to robić, tam na przykład jeden członkiem zespołu jest Jerzy, tak? Naczelny Nowej Fantastyki. Czy on pomagał tworzyć ten starter? Chyba mi się nie wydaje. Nie wydaje mi się, żeby on takie rzeczy puścił. On może być człowiekiem, który dołączy do tego zespołu, jaki to funduje. Mam takie wrażenie.
Ja się przyznam, że czytałem starter i przebrnąłem przez niego z takim podejściem zobaczyć, jak ta gra wygląda, jak się w nią gra, a nie patrzyłem na to, jak tekst wygląda, i mój mózg w tym momencie bardzo nieświadomie omija większość literówek i błędów, więc że jakieś były, to nie wiem, czy są, po prostu nie wiem. Jakby taki mechanizm obronny, że tak nazwę. Natomiast jakby, wiesz, no jasne, są ludzie, którzy zwracają uwagę na literówki, kudosy dla nich, są ludzie, którzy generalnie to... Literówki nie zwracają uwagi, a i tak jakby ten produkt wpada im w łapki. Ja jestem takim człowiekiem, który na literówki rzadko zwraca uwagę. Bardzo wiele osób rzuca mi tym w twarz, że gdzieś tam mam błędy sam, jak piszę i tak dalej. Ja na nie nie zwracam uwagi, dopóki ktoś mi nie powie, że mam. Koniec, nie? Natomiast z tym Arkiem to jest tak, że jakby podobnie troszkę jak z Wesen miałem ja osobiście, że zobaczyłem grafiki, stwierdziłem, oho, to jest moja gra, nie? Po czym chwyciłem się za starter i powiedziałem takie, oho, to jest moja gra, nie? I potem dostaję twarz ludzi, od ludzi właśnie tymi hasłami, tam są literówki, tam są błędy językowe, takie, mam takie, może? Ale potem mam takie, ale co z tego? Tak dalej działa, nie?
To jest czasami niestety zastanawiam się na tym, czy... Kurczę, jak to powiedzieć, żeby tych ludzi, którzy robią, nie urazić? To jest kłopotliwe. Bo to nie jest wada. W sensie, już tłumaczę. Wulgarnie bym powiedział, czy wy się czasami cieszycie czegoś w życiu? Tak po prostu, nie? W sensie, że słońce świeci, nie wiem, w rodzaju, nie? Czy zawsze się wykłócacie na przykład, że tam grosza zabrakło w kasie i tak dalej. I to jest taki trochę rozkład, bo wiadomo, jako konsumenci mamy prawo, bo ktoś nam je nadał, bo tak sobie wymyślili, bo tak sobie ustaliliśmy jako społeczeństwo, nawet nie my, tylko ktoś przed nami i tak już jest i tak to wierzymy, nie? Że klient ma rację, coś tam, wiadomo. Ale tak naprawdę, no ja przychodzę na targ, ja patrzę, o, jest pomidor. Kupuję go lub nie. I co, mam się zacząć kłócić o tego pomidora z sprzedawcą? Jakby o co tu chodzi? W sensie, czy ja się tu zawiodłem? Czy ten, jakby rozumiem, że spieśniamy pomidor, to pewnie tam nie przyjdę. Drugi, to jest mała skala i tutaj jest bardzo głęboka metafora. Ale gdzie jest ten poziom tego pogoni za tym, że coś jest nie do końca perfekcyjne? W sensie, że nie jest perfekcyjne.
Nawet nie jest to perfekcję. Nie chodzi o perfekcję, ja przepraszam. Ja po prostu widzę tekst, widzę w nim błędy i od razu mnie odrzuca. To jest ten problem.
Znaczy to wtedy w zasadzie masz swój poziom literkozy, który cię zadowala, tak? I tyle. No i o tym mówisz innym ludziom.
Na przykład Natasza pisze, że ja nie rozumiem, jak w gotowym, sprzedanym kilka razy produkcie, wydanym profesjonalnie, są błędy w tekście. To jest zawsze słabe. Z innej strony Caruś pisze, ja to się podpisuję pod tym, co Dredu powiedział. Ja dobrze rozumiem moich przyjaciół, zawodu zajmujących się językiem, że ich były literówki, ale w sumie nawet nie potrafię ocenić tego do końca jakości napisanego tekstu. No to ja mam grę, w którą chcę lub nie chcę zagrać. I okej. Natomiast tutaj chodzi o to właśnie, że mi na przykład utrudnia zrozumienie tej gry te błędy, bo błędy językowe wpływają na zasadę. Zasada napisana z błędem językowym, z przecinkiem w złym miejscu, może sprawić, że będzie zupełnie inaczej działać niż powinna.
True that. Absolutnie się zgodzę.
I ja przypomnę takiego mistrza pisania instrukcji. Nazywał się Ignacy Trzewiczek. Który sam nawet nie wiedział, co w tych instrukcjach było. I one nie były pełne błędów językowych, ale były pełne błędów składniowych, tak? I tam często z tego powodu pojawiały się maksymalnie duże problemy. I jak ja widzę produkt, który ma już w samym zapowiedzi swojej, ma błędy, ja nie mam gwarancji, czy ja po prostu nie wolę kupić tego po angielsku. Właśnie tutaj mówię konkretnie właśnie o wydaniu po polsku jakiejś gry, tak? Ja nie mam, nie byłoby mi kupić to po angielsku, skoro angielska wersja jest sprawdzona, działa i w sumie nie będę miał problemu z tłumaczeniem. Znaczy, i to jest też to. Wydajesz tłumaczenie, nie? Nie wydajesz swojej własnej nowej gry, tylko wydajesz tłumaczenie. Więc to jest twoja główna rzecz, którą sprzedajesz.
Ja ci powiem, z polskimi tłumaczeniami gier z mojej perspektywy jest tak, że jeżeli gra jest tłumaczona z angielskiego na polski, to prawdopodobnie i tak jej nie wesprę, i tak jej nie kupię. Znaczy mogę się wypowiedzieć na temat gry samej, bo prawdopodobnie mam ją po angielsku, a mi nie robi absolutnie różnicy, w jakim języku z tych dwóch ta gra jest u mnie w domu. Więc dopóki na przykład, nie wiem, hashtag Wesen nie ma dodatkowych grafik czy dodatkowego rozdziału o Polsce, to mnie totalnie to nie interesuje, że ona jest w naszym języku. Nie? Więc jakby tutaj te kwestie językowe totalnie wypadają. Jeżeli gra jest zrobiona od zera po naszemu czy cokolwiek, no to jasne, fajnie byłoby mieć produkt, którego nie da się scrosscheckować z zagranicznym tworem i da się zrozumieć zasady. Nie? Jakby dużo zależy od tego, gdzie te błędy językowe są, jak bardzo uporczywe one są i jak bardzo przeszkadzają w graniu. Nie?
Ale to bym tutaj bym wrócił może do samych zbiórek, bo to jest taki kłopot, nie? Że mamy na przykład biorę starter i widzę, że są w nim błędy językowe. Mam prawo sądzić, że skoro teraz powinni być nawet lepiej, to powinny być lepsze niż produkt końcowy. Powinny być doskonalsze niż produkt końcowy. Chyba,
to
że...
jest reklama. To jest to, czym chce mi to sprzedać, nie?
To jakbym miał literówkę w reklamie. To jest ten poziom. Jeżeli mają literówkę w reklamie, to coś jest nie tak.
Będziemy się z niej śmiali na pewno. Jakby wyobraźcie sobie wielki billboard nad Wawelem, tak? I billboard z litrówką. Z literówką.
Wiecie co? Anegdota i dygresja odnośnie literówki w reklamie. Dzisiaj Facebook przypomniał mi zdjęcie, przepraszam, nie zdjęcie, tylko znaczy tak, zdjęcie, które zobaczyłem tam 6 lat temu z Tesco, gdzie przy cenie papieru toaletowego, gdzie była tam reklama funt za paczkę papieru toaletowego, czy za rolkę, czy coś takiego, jest napisane 8,4 pensa per shit. Nie per shit, tylko per shit. Także tak, literówki mają znaczenie.
Tak, no tak. Więc drodzy wydawcy, to jest taki bardziej apel po prostu, żebyście zwracali uwagi na te startery, na te materiały promocyjne, bo one, okej, część ludzi nie zwróci na to uwagi, ale część zaczyna zwracać uwagi i będą się z tego nabijali i raczej nie wesprą waszej gry i będą raczej też mówili, że niechętnie to będę wspierał, nie? Nie każdy oczywiście, ale są ludzie, którzy po prostu powiedzą głośno, że coś tu jest nie tak. To może podważyć też waszą zaufanie do was. O to chodzi.
To jest związane jeszcze w ogóle z pewnym problemem, który zauważam. Ja też konsultuję projekty, nie? Mhm. Będę mówił jak to.
Wiesz co, poczekaj, zanim powiesz. Ja generalnie, mamy dzisiaj RPGatkę wychodną, więc ja 30 sekund potrzebuję, zaraz do was wrócę. Jacek, mów. Ja cię słucham.
Mhm. Okej.
Ja cię słucham, zjadłem słuchawki.
Tak naprawdę on jest spójny dla wszystkich projektów. A polega na tym, że masz jakiś produkt, projekt, nie? I nagle budzisz i myślisz sobie, kurde, przecież za 2 tygodnie mamy zbiórkę. Cholera jasna. Dobra, szybko. Mamy ten starter? Nie, musimy go zrobić. I ze strony tych jakby, no właśnie, twórców, wydawców, to jest, tak wygląda po prostu, że nie dzielą tej promocji jako wielkiego projektu, który jest większym projektem niż samo wydanie tej gry. Nawet. Bo tworzy tą sprzedaż, nie? I ponieważ jest tak wielkim skupieniem uwagi w danym momencie, że to ciężko później jakby pewne rzeczy nadgonić, albo to wszystko naraz wychodzi. Ktoś popatrzy, ej, tu jest niedomalowane, tu ci coś odstaje, tu są literówki i to wszystko widać, bo jest wszystko naraz. A wcześniej było na zasadzie, no to najpierw jacyś ludzie jeździli na przykład powiedzmy na konwent, tak? Byśmy jakieś startery pokazali, ktoś by powiedział, ej, masz literówkę, a ty dzięki, zaraz poprawię, przyjdzie czas, w sensie, że to wszystko jakby się organicznie działo. A teraz to są właśnie te, bach, dzieje się to teraz, wszystko się dzieje naraz, tak naprawdę zbiórka, to jest premiera gry. Tylko w przeszłości.
Ja w pełni rozumiem. I to też tworzy pewien problem, którego prawdopodobnie większość wydawców nie zauważa, ale zauważają go klienci. Otóż cały hype budowany jest w taki sposób, żeby był na zbiórce. Potem się trochę już o tym zapomina. I teraz klient. Kupiłem jakiś czas temu na Kickstarterze jakąś rzecz. Byłem strasznie zahypowany na zbiórkę, na produkt i tak dalej. I byłem bardzo szczęśliwy, tak, że wsparłem tą zbiórkę. Mijają 2 lata, przyszedł produkt. Zapomniałem o nim. Nie chcę mi się nawet w niego grać. Straciłem kompletnie ochotę na granie w niego. Minął mi cały hype, a wydawca nie był w stanie tego hype'u, bo nie da się podtrzymać tak długo hype'u, tak? Nie ma opcji.
No, ale wiesz co, jakby... To też jest taka kwestia, wydawcy nie zależą na tym, żebyś grał w grę. Wydawcy zależą na tym, żeby ją sprzedać. Więc on nie musi podtrzymywać hype'u, żebyś
do końca prawda.
Zagrał. Poczekaj, bo to jest jakby częściowe hasło, nie? Wydawcy zależy na tym, żeby tą grę sprzedać. On chce ją sprzedać, koniec. Jeżeli on chce ją rozwijać i tworzyć linię produkcyjną, wtedy jest case, w którym on chce, żebyś ty w tą grę grał i ją dalej propagował. Wtedy ty ją dostaniesz, on będzie wrzucał DLC na przykład, albo będzie wrzucał drugą część.
Słuchaj, jeśli wydawca wydaje grę na Kickstarterze, to owszem, on chce mi ją sprzedać, ale potem, jak już ją wyda, on dalej chce ją sprzedawać. Więc jemu powinno zależeć na tym, żeby ludzie grali w jego grę, żeby dawali jej pozytywną opinię, żeby ta opinia się rozpropagowała, żeby ludzie zwrócili uwagę, hej, jest coś innego niż D&D.
Okej, to też case. Jakby jasne, da się tą grę sprzedać, ale jeżeli ona się sprzeda na Kickstarterze, to wydawca prawdopodobnie już na niej zarobił, więc już ma spokój. Jeżeli ona się sprzeda
Kickstarter
dalej...
to nie do końca jest tak, że zarobisz na tym dużo. To...
Ale dobra, czekaj, coś zarobisz, więc po pierwsze, już jesteś do przodu, tak czy inaczej, najprawdopodobniej, tak? Rzadko się zdarza, że nie jesteś do przodu, ale jesteś do przodu.
Och.
Jeżeli gra się sprzedała i dostałeś
Darker ją... chyba będzie musiał podać parę przykładów, że jednak wcale tak nie jest, tak różowo.
Dokładnie.
To jest kwestia zarządzania projektem, finansami i to pogadamy o tym, ale to nie jest tak, że mówimy, to jest oczywiste, że jest tak, albo oczywiste jest tak, tylko oczywiste, że ktoś dał dupy, bo nie zrobił pracy domowej i nie wykształcił się, nie zrobił tego i w kumulacji dało to takie efekty. Mhm.
No
i dredu.
No. Znaczy, reasumując, jeżeli ktoś sprzedał Kickstartera, to prawdopodobnie jest już do przodu i on swój cel osiągnął, bo jakby każdy biznes chce sprzedać rzecz, a nie patrzeć, jak ktoś w nią gra. Bo na patrzeniu, jak w to grasz, nikt nie zarobi. Jeżeli, wiesz, teoretycznie, jeżeli ten hype spadnie, ty dostaniesz grę i jesteś tą grą zajarany na tyle, żeby w nią zagrać i zostawisz ocenę, to ta ocena, im mniej osób ją wrzuci, bo grając zajarani, prawdopodobnie będzie pozytywna. No chyba, że ktoś się bardzo mocno zawiedzie. No to wtedy już klon. Ale gdzieś tam, jakby podsumowując to wszystko, wydawca, jeżeli nie będzie kontynuował tej sprzedaży dalej, no to on produkt sprzedał, ma jakąś nadwyżkę, którą wrzuci do sklepów i wszystko dalej już jest prawdopodobnie bonusem do tego, co zarobił z Kickstartera, nie? Więc...
Tylko wiesz, prowadzenie firmy, w przypadku kiedy zaczynasz robić Kickstartera i zaczynasz osiągać pewną kwotę, musisz tą firmę założyć, tak? Nie możesz sobie robić zbiórki jako prywatna osoba powyżej pewnego pułapu, bo to są pieniądze po prostu, które absolutnie nie wchodzą w grę w polskim prawie jako dostane takie darowizny. I zresztą sprzedajesz produkty, tak? Jest prawo polskie, konkretnie mówi ci, od jakiego pułapu musisz mieć założoną działalność gospodarczą. Więc prowadząc działalność gospodarczą, jesteś zobowiązany do płacenia podatków, ZUS-u i tym podobnych rzeczy. Więc nie wierzę, że ktokolwiek ma w głowie taki plan, żeby sprzedać grę i tyle na Kickstarterze. To jest absolutnie bardzo zły plan i niedojrzały.
Znaczy, bo teraz jest inna sprawa. Jeżeli zrobisz dobrze Kickstartera, to być może jesteś dobry w robieniu Kickstarterów i może niekoniecznie jesteś dobry w sprzedaży do dystrybucji ogólnej. Więc jeśli masz taki układ, czy w to wierzysz, lub tak jest, to już pomijam. I teraz po co robię drugiego Kickstartera?
Ja znam jedną firmę.
Ja sprzedam.
Jeszcze raz Jacek.
Że po prostu jest tak, że mi robię hype na nowy produkt, który znowu sprzedaję po roku, dwóch. Nawet dostarczyłem ten produkt poprzedni. To nawet nie chodzi o to, że jest jakieś dziwne skamy, jakieś pseudoskamy na zakładkę, projekty. To już nawet pomijam w sensie. Ale to jeżeli jestem dobrym sprzedawcą na Kickstarterze, to mogę dostać dobrym sprzedawcą na Kickstarterze, zrobić kolejny hype na kolejny produkt i lecimy dalej. I seryjnie puszczamy Kickstartery.
Ja mam przykład. Jest firma, która bardzo długo żyła w ten sposób, że każda zbiórka tak naprawdę była po to, żeby ufundować poprzedni projekt. I oni po prostu mieli taką pętlę, bo każdy kolejny projekt tak naprawdę dofinansowywał to, co było wcześniej. Bo to, ale to jest przełaj rynku gier wideo, które są o wiele droższe niż to, co się zbiera na Kickstarterze, więc to jest zupełnie inna sprawa, tak? Natomiast nie wiem, czy na rynku gier RPG takie się pojawiają takie rzeczy. Zresztą wiem, że Magpie mogło tutaj w jakiś sposób, w ten sposób też próbować sobie dopchać pewne projekty do końca w ten sposób, nie? Bo oni wydają dużo i jestem pewny, że po prostu czasami mogą przesunąć gdzieś środki, bo są potrzebne. Ale to jest kwestia już wewnętrznej polityki firmy, a nie takiego konkretnego powiedzenia jasnie wprost, tak jak powiedział Obsidian, że nasza każda kolejna zbiórka tak naprawdę jest po to, żeby wspierać projekty, które już zostały ufundowane i musimy je dokończyć.
Ja wiem, jak wykryć to w RPG-ach i planszówkach. Niezwykle bym powiedział, poza przypadkami, gdzie naprawdę to jest dobrze się dzieje, no tak, jeżeli jest jeden, jak robisz zbiórkę, a jeszcze nie ufundowałeś, to jeszcze nic nie znaczy. Jeżeli robisz zbiórkę, a dwie się nie ufundowały, to już coś można podejrzewać, ale to niekoniecznie jest wskaźnik na to, bo duże firmy tak robią. Po prostu mają ileś tam w pipeline rzeczy i to jest realistyczne. Jak one mają nawet opóźnienie, to tak się dzieje. Ale jeżeli do jasnej cholery trzy zbiórki wstecznie zostały fundowane, nie? I sporo czasu minęło, to to jest firma, która idzie na zakładkę i robi to. I nawet nie muszą deklarować, to po prostu już, no come on. Nie? Mhm. I oczywiście może jest jakiś wyjątek, żebym nikogo nie raził, ale jest tak, że no trzy zbiórki wstecznie zrobione i następna jest zrobiona po tej zbiórce, na przykład wychodzi tamta zbiórka. Tylko właśnie, nie? Bo to kto to śledztwo ma robić, nie? Troszeczkę ja mogę sobie to sprawdzić i robić, i researchować. Tylko to się chyba też sprowadza do innej takiej rzeczy, o tej radości z Kickstartera. W życiu bym nie polecił nowicjuszowi czy półnowicjuszowi hobbystycznemu planszówek albo RPG-ów, czy jakichkolwiek produktów, żeby poszedł tam i coś kupił. On tu i teraz jest zajrany i coś potrzebuje dostać. Nie ma biblioteczki. Nie? Mm-hmm. I on by lepiej poszedł, gdyby sobie jakąś jak dowolną grę w tym kupił w sklepie. Mm-hmm. To już jest trochę dla, bym powiedział, koneserów. To się, już masz jakiś gust i szukasz specyficznych rzeczy. Lubię orki, ale takie inteligentne, ale nie jak w World of Warcraft. No i wiecie, jakby sobie dorzucono jakieś tam niuanse, przyprawy i te rzeczy.
Jest.
I w ten sposób, i wtedy można takie osoby uczyć i albo wymieniać wiedzą, jak znajdywać te wszystkie problemy, które wyszukujemy. Czy ktoś za długo robi zbiórki, tak? Czy jest oszustem i tak dalej, i tak dalej. I tylko wtedy przykro mi jest to, że oczywiście, nie wiem, od pewnego czasu roku na Kickstarterze jest takie wielkie już napisy pod samym filmikiem, to nie jest sklep.
Tak.
A może jakby, no i cieszę się, że jakby to napisali, że jest to wyraźniejsze, ale być może napisali dlatego, że postępowania prawne było niż sam. Bym się nie zdziwił. I zaczynam to bardziej kontrolować i robić, hej, ostrzegliśmy naszych ludzi, że być może jest to coś, czego nie dostaną. Wspierasz ideę.
No, z jednej strony tak, aczkolwiek wydaje mi się, że to wspieranie idei trochę podumarło na wspieraczkach, zwłaszcza na polskich. Ty wspierasz po prostu wydanie produktu, nie idei, bo jaką ideą jest, zrobimy tłumaczenie? No, żadną ideą tak naprawdę, nie?
W sensie ideą tej gry, to co są reprezentacje, będzie coś wysokiego, wiesz, jakby tutaj ludzie będą śpiewać, tańczyć, obejmować się i pokój na świecie będzie, cokolwiek. Na przykład, ej, chcę zobaczyć ten tytuł po polsku. I faktycznie jest tak, że zwłaszcza w Polsce, jeżeli ufundowanie gry daje nam 300 osób, to ja pierdzielę, w tych zbiórkach naprawdę moje pieniądze mają znaczenie. Bo prawdopodobnie ten tytuł, jak się nie zbiera, to go nie ufundują. To nie jest na przykład Kryształy Czasu, które bez ufundowania i tak wyszły.
No. Ale tylko jeden tom w dwóch półksięgach.
No tak. Szkoda, bo tam mogą być tego.
Nie szkoda.
Nie szkoda, bo Nie czytałem, ale szanuję bardzo fanpage, grupę, czytam Kryształy Czasu po raz pierwszy dla akcji. Dlatego gdyby ten fakt był pokonowany, to ja bym go czytał. W sensie on byłby karmiony tymi fakami, ja bym się bardzo cieszył z tego.
Słuchaj, nie rób tego Garnkowi.
Nie możemy, znaczy nie wiedziałem, że publicznie mówimy, kto to prowadził.
Ale on się przyznał tego publicznie na naszym podcaście. Więc spokojnie, on się tego publicznie przyznał, jak najbardziej to prowadził. Ja uważam, że nie powinniśmy mu tego robić. Niech nie czyta więcej Kryształów Czasu. Znaczy, to było zabawne, jak najbardziej, aczkolwiek nie wiem, jakie to miało skutki na jego psychice. Chociaż podejrzewam, że jednak mimo wszystko większe odbicie na jego psychice ma jego praca, więc to jest zupełnie inna sprawa.
No, więc... Więc nie wiem, coś chciałem powiedzieć coś więc, bo tak czułem, że to jest taki moment, kiedy ktoś mówi więc.
Tak. No. Słuchajcie, dobra, to zróbmy sobie może jakiś szybki random. Jesteśmy już dość dużo w odcinku. Ja mam tutaj jeszcze masę rzeczy, które bym chciał poruszyć.
No, jest to.
I nie wiem, czy mamy czas na to.
Nie ma czasu. To co, za tydzień powtórka, druga część?
Nie. Kiedyś być może, ale ja bym chciał jeszcze wrzucić taką dwie rzeczy. Najgorsza zbiórka, jaką widzieli się na oczy i na jaki projekt ewentualnie RPG-owy byście czekali, żeby go wesprzeć. Ja zacznę od tego, od siebie. Najgorsza zbiórka, myślę, że nic z tego nie przebije, co ja wrzucę, bo przypomniało mi się. Nie była ona robiona na żadnym Polak Potrafi, ani Wspieram to. Była na portalu Zrzutka. Na portalu Zrzutka jakiś dzieciak chciał napisać podręcznik do Elder Scrolls RPG, nie mając w ogóle praw, nie mając niczego, chciał zebrać 16 tysięcy złotych i potem napisał w środku, że jak się uzbiera, to zapytamy o prawa.
Tak, tak, dokładnie o tym sam pomyślałem.
Ale to jest wizjoner prawdziwy, bo właśnie to są zawsze obietnice, nie? Tylko ktoś ileś zrobił pracy wcześniej. A taki dzieciak sobie myśli, po co ja mam ciężką pracą tu coś robić, przecież może nie wyjść. Ja muszę ileś swojego czasu zainwestować, żeby ludzi przekonać. Po co? Od razu jakby rzućmy, mam pomysł, dajcie 16 tysięcy, ja te 16 tysięcy pojadę do siedziby firmy i postawię im kolację i zobaczymy, co wyjdzie. Nie? A więc to...
Tak, po prostu było to mistrzostwo. Oczywiście ja nie mam... Ten, on po prostu oczywiście dziewczyna, chłopak nie wiedział, skąd na to się rzuca, więc to jest zupełnie inna sprawa. Ale szanuję. Więc nie wiem, czy ktoś teraz przebije, bo powiem chyba być na końcu z tym.
Nie, ja pomyślałem dokładnie tym samym. Absolutnie, tak, to była pierwsza myśl, nie? Jakby z takich złych zbiórek ciężko im powiedzieć dobrą sprawę aktualnie. Z takich dwóch nieudanych to... Towarzysze i Psia Krew, nie? Ale one nie były złe, tylko po prostu jakoś tak mi zapadło jako taki przykład nieudanej zbiórki, nie? Tyle. Jakby Towarzysze, nie wiem, Towarzysze może tutaj bardziej...
To może tak myślę, że działa tutaj sporo rzeczy, na przykład to, że wydawca nie wydał jeszcze poprzedniej gry i generalnie dużo, dużo tam było opóźnienia i nie było dobrej komunikacji pod temat tego, co się z tym Nibiru do cholery dzieje, nie? Plus oczywiście tutaj faktycznie był też trochę nachalny, nastawiony na konkretnego odbiorcę marketing, więc faktycznie tutaj patrząc na to, jak skrzywione politycznie jest obecny fandom RPG-owy w Polsce, tak, to mogło faktycznie nie zadziałać. Natomiast celować w tego konkretnego odbiorcę zaczęło celować w fandom, który jest po drugiej stronie kompasu politycznego.
No, wiesz co, ja myślę, właśnie, kurde, nie wiem, ja bym powiedział, że tutaj kwestia...
Jacek nie wie, o czym mówimy.
Nie o to chodzi, bo...
Jacek ucieka.
Muszę włączyć światło, dlatego, że ten, że się denerwują... albinosem laboratoryjnym i ma czuły wzrok. I po prostu dużo chyba myśli oświecenia i się zaczęła bardzo agresywnie zachować.
Rozumiem.
Znaczy, szybko podsumowując tą zbiórkę towarzyszy, jakby mi się wydaje, że tutaj Nibiru nie rzutowało aż tak bardzo, tylko sama kwestia marketingu tej konkretnej gry nie do końca trafiła tam, gdzie miała trafić. Nie? Ja myślę, że tutaj po prostu było przestrzelony target. I tyle.
Nie przestrzelony, to jest złe określenie. Przestrzelony, znaczy się brzmi.
Nie trafiony
jakby...
po prostu.
Tak, ale przestrzelony to znaczy by było coś trochę innego niż nietrafiony.
Okej, no to jakby kwestia słów, nie? Ale może po prostu nietrafiony target, może złe podejście do reklamowania tego systemu, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, ale gdzieś tutaj mi się wydaje, że troszkę siadło takie, ej, to jest fajna gra, ale komu chcemy ją sprzedać, nie? Jakby gdzieś tam jakiś pomysł był, ale on nie do końca był konsekwentny, mi się wydaje, tam przy końcowej fazie wspieraczki była widoczna zmiana, że tak nazwę, podejścia wydawcy do marketingu tej gry. Ona była fajna. Ta zmiana była fajna, była świeża, była spoko. Gdyby ona była od początku, to myślę, że by zagrało lepiej, nie? No ale wyszło jak wyszło.
Tutaj Cariusz wspomina Earthdowna.
Czy to była taka zła zbiórka?
Znaczy, problem był ewentualnie, to do dzisiaj się śmiejemy, to jest filmik reklamowy Rzućcie Goldem, tak? To jest chyba to, co nam zapadło w pamięć wszystkim po prostu odnośnie tej gry i odnośnie tej zbiórki. Aczkolwiek myślę, że jest na polskim rynku gorszy przykład. Nie wiem, czy pamiętacie, jak Copernicus parało się z Kickstarterem.
Tak, dodatek jakiś.
Chromebook 2 bodajże.
Tak? Dwójka. Tak,
nie mi totalnie.
Tak, Chromebook 2, reedycja. To jest przykład też zbiórki, której się nie powiem, ale to jest Kopernikus, generalnie wtedy nie wiedział, co robi kompletnie i myślał, że po prostu Kickstarter wrzuci się właśnie i pójdzie dalej, nie? Ale dobra, zabieram Jackowi przykłady.
Nie, bo właśnie sobie patrzę na bibliotekę moją kickstarterową, ale okay. nie wspierałem stricte złych rzeczy.
Mm-hmm. No to jest też to.
Jedna zbiórka mi się przykuła, no nie jest RPGowa. Raczej właśnie większe mam zaplecze to z planszówek. Była zbiórka na grę Jumanji.
Mm-hmm.
I właśnie to jest ten przykład, że to, ta osoba ona nawet nie, ona nie mówiła, że nie wiedziała, że ma dać prawa autorskie. Osoba kłamała, że je ma.
O Jezu.
Mówiła,
że mam prawa autorskie. I chyba było też tak, że było w animacji, czy coś było pokazane, że te się pionki ruszają same, a potem było napisane, że one się nie ruszają same. I jakaś tam ręczna robota, że ktoś to robił. No i oczywiście został zamknięty projekt. To było to. Tylko to ciekawe było, że ona wyglądała tak, że ty wiesz, że ta osoba kłamie. Wygląda jak ścierwo. Po prostu niemożliwe, żeby to było, nie? Ktoś był pewny siebie, może by wyszło, może by nie zauważyli, gdyby nie trafiło na Reddita, na jakieś duże serwisy, patrzcie, co tu się odwala, nie? W sensie ta osoba też stała się dzięki temu. Może nie per se, ta osoba sławna, ale ta zbiórka. To jest takich rzeczy naprawdę dziwnych. Bo tak to po prostu jest masę po prostu źle wyglądać za granicą, nie?
Mhm.
To jest, że to, co widać na Kiku, jak się wchodzi, to nie mają te algorytmy, nie? No i wiadomo, obejrzy się parę zbiórek, tak? Kilka tych, no można skrolować dalej. W sensie tam są rzeczy dalej. Tam jeszcze są takie, jeszcze dalej. I kiedy myślisz, że tam jest dno, to tam jesteś poniżej dna. No i tam zaczynają się dobre zabawy, czyli po prostu można by sobie oglądać i widzieć, co jest naprawdę koszmarnego. No i na przykład są takie sytuacje. Ja ci Diable wysłałem na przykład zbiórkę na kostki, które wyglądają jak śpiewo, moim zdaniem.
Tak.
I ktoś to zrobił reedycję tej zbiórki. To jest druga zbiórka tego. Relaunch. Bo jak ci za pierwszym razem nie udało, to w sumie może za drugim razem. Widziałem zbiórkę, która ufundowała się za czwartym razem, a była przepiękna. W sensie takie samochody postapo. Więc to też nie jest tak, że po prostu złe rzeczy się nie fundowują coś. Ale przede wszystkim to jest ciekawa sprawa, jak troszkę jakieś malunki jak od dziecka pokazuje, i które nieironicznie wrzuca rzeczy jakby narysowane trochę lepiej niż przedszkola, wiecie. Jakieś narysowane postacie, cały czas obrócone w lewą stronę, jakby to były ktoś, nie wiem, miał kuzyna i mówi, hej, narysuj mi tu rzeczy, bo ty umiesz rysować, i one trafiają i są prawdziwe karty jakieś. To jest nagminne. Tym bardziej, że nie da się wyszukiwać projektów łatwo na Kickstarterze, które się nie ufundowały.
Dostałem raz, przypomniałem sobie, nie wspierałem ja, ale dostałem raz, że tak nazwę, paczkę paczkę starterową, w sensie przygodę od Dungeons & Dragons w stylu Edgara Allan Poe. Zamysł spoko, przygoda w sumie generalnie jak się w nią gdzieś tam człowiek wgryzie i przyszedł, spoko, nie? Jakby osobiście zrobiłem to inaczej, powiedzmy, ale spoko, nie? Ktoś miał pomysł, ktoś to zrobił fajnie, ktoś tam to rozpisał i tak dalej. No i przychodzi człowiek do tego wszystkiego, patrzy jak to jest wydane, patrzy co jest narysowane i nagle się okazuje, że te rysunki rzeczywiście są tak zrobione, jakby ktoś dał 4-letniemu dziecku kredki, powiedział namaluj, a potem powiedział, że to zrobił Picasso, jak był dzieckiem. I to się wydaje, nie? I potem to ludzie kupują. Także no tam... No... Ładnie wyglądało, wyszło, jak wyszło, jak się na to człowiek patrzy i patrzy na tą grafikę, to jest takie, to kupiłeś?
Znaczy to już jest taki właśnie, że wyższy poziom bycia koneserem. Bo bo to jeszcze tak, żeby wyszedł projekt, wysłysz projekt, który na tyle udało się zebrać ludzi, że on się ufundował, pomimo że wyglądał jak wyglądał. To jest dopiero.
Znaczy, wiesz co, ciekawostką tego wszystkiego jest to, że on na Kickstarterze wyglądał lepiej niż dostaliśmy go po tym, że tak nazwę, w paczce, nie? A. No to... Mówię, że to są te same grafiki, ale prezentowane były jakoś tak, nie wiem, wiesz, po Januszowemu.
A,
jakoś, nie wiem, tak... jakoś tak, więcej brokatu było na tym Kickstarterze.
Robisz, tak?
No. Nie wiem, jakoś tak po prostu, nie? Wiesz, no. Jak dostałeś taką paczkę, jak patrzyłeś na Kickstartera, to było takie, okej, okay, to wygląda spoko, to jest coś do poprowadzenia, to jest, wiesz, fajnie nagrane, fajnie zrobione, spoko. Po czym dostałeś te grafiki, one są takie, no nie wiem, no płaskie, kurde, po prostu, nie? Jakby...
No.
Po prostu produkt końcowy wyglądał dużo gorzej niż reklama, nie? Jakby no to też jakby reklama po to jest, żeby sprzedać rzeczy, żeby wyglądała cudownie, no ale no nie oszukujmy się.
To jest coś innego niż jak dostajesz startera z literówkami, ty dostałeś jakąś obietnicę, która później się okazało na końcu.
Znaczy, wiesz, żeby jakby, kurde, żeby jeszcze troszkę może obronić tego Kickstartera, to była sprzedawana przygoda. Ją się da grać? Ona jest fajnie zrobiona, to jest fajna przygoda mimo wszystko, no tylko, że wizualnie jest taka, że...
No.
No, że jest, nie?
Tak, więc... ale prawdą jest to, że sprzedaje się rzeczy głównie wizualiami, natomiast chciałbym przyspieszyć to i wrócić na tor, czyli co byście wsparli z miejsca RPG-owego, jakby się pojawiło? Jacku, zacznijmy od ciebie.
O kurde, jakby...
Ja mam już swój typ, nawet dwa.
Znaczy tak, jest jedna rzecz, którą wiem, że się nigdy nie ukaże, ale to jest na przykład, tak, to jest coś, co ja wydawałem, nie? To wtedy mam pewność, że się nie uda.
Przetrwaliście zagładę?
Ciekawe, że o to pytasz.
Czytałem ostatnio o tą zbiórkę na Slay Me.
No, coś się tam, ciekawe, że o tym pytasz. Ale to tylko że 3 razy i koniec. I nie będę dalej tego drążył. Ale potem porozmawiałem po antenie, żeby nie było, że jakiś wydawca coś w tych produktach, nie? Zajęło mi to tylko 10 lat, zrobienie drugiej edycji, więc luz. Jest takie, są rzeczy settingowe. Bo mechaniki, wiecie, kurczę, no, kiedyś było tak, że rzeczy, które mnie interesowały, były bardzo niszowe i ludzie na mnie rzucali z filmem. Zresztą dość agresywny byłem, więc się nie dziwię. Też bym rzucał. I no kurczę, jest nagle mainstreamowo, jest gry na tym, Power by...
Apocalypse.
Jakby żyjemy w wspaniałych czasach dla mnie. To jest... Wiecie, są różne RPG-i, mogę przestać sarkać na to główne mainstreamowe, bo rzeczy poziomu oczywiście, nie? Są warstwy.
Czekaj, stop, Jacek. Czy tylko mi wycina Jacka?
Nie tylko głos? Tobie. To jest kwestia jego ustawienia Discorda. Jestem pewny w zupełności. Masz pewnie ustawione automatyczne wykrywanie głosu.
Powtórzę zdanie całe ostatnie jedno i być spoko.
Okej, w porządku. Chodzi o to, że mechaniki generalnie już tak są mainstreamowe rzeczy, które mnie interesują. Które rzeczy były dziwne, przestały być dziwne, bo wystarczająco dużo osób się nim zainteresowało. Mhm. I na przykład ja sam nagle patrzę nagle, że to, co już jest dziwne, na to nie chcę, wolę zagrać normalne RPG. Normalne RPG w domu. I settingi. I na przykład jest Dinotopia. Dinotopia to jest taki świat opisany w takiej księdze, albumie, gdzie ludzie sobie... I to jest po prostu, jest za dzieciaka, to przeczytałem. Mam ten album w rodzinnym domu. I to jest wspaniałe. W sensie, jak zobaczycie sobie te grafiki i to zrozumiecie. Się, co może was zaczarować.
Powtórz tej... nazwę.
Dinotopia?
Dinotopia, okej, okay, bo wycięło ją. Trzy razy z rzędu.
Ja, nie, mi to gdzieś dzwoni ta nazwa, tylko teraz muszę skleić w Google.
To jest takie... To jakby bajka dla dzieci, trochę takiego było, ale to jest tak potraktowane na serio. I w czasach, kiedy to nie było nic takiego na serio.
Okej.
I tyle. To jest taka właśnie tęsknota coś za dzieciństwem, takie rzeczy. To nie wyjdzie, bo autor nie chce tego nic wypuścić. Autor książek, który to zrobił, ilustracji, odmówił jednemu wielkiemu wydawcy od Saita zrobienie z tego planszówki. No więc RPG to podpadają, więc to się nie wydarzy. Więc to jest często miłość do czegoś takiego z przeszłości. Wiecie, jak na przykład ktoś by lubił motomyszy z Marsa, no to pewnie bym być może chciał motomyszy z Marsa.
O tak, motomyszy z Marsa mogłoby być ciekawe.
To mogłoby być spoko.
Dredu?
Co? Padło hasło site. Ja o tym właśnie myślałem, że gdyby ktoś wypuścił RPGa dziejącego się w czasach właśnie, znaczy w czasach, w realiach Iron Harvest / Scythe, jakby to jest właściwie taki bardziej wizualny styl, który do mnie przemawia aktualnie, który bym łyknął po prostu jak złoto, jak po prostu bym kupił, nie wiem, znowu 10 podręczników jak przy Wesen, bardziej dla artów podręczników niż dla czegokolwiek innego, podejrzewam. Bo tak po prostu, jakby myślę sobie o tych gierkach, które wyszły, które wychodzą, to ja wszystko, co chcę, mam. Nie? Jakby tutaj jest Golden Compass, który mi robi wszystkie właściwie jakieś przygodówki, tu mam Wesen, który mi robi horrory, tu mam Cthulhu, który jest Cthulhu, Dedeki, które robią Dedeki, jakby chcę coś łatwiejszego, to jest PBTA, który robi śmieszne, fajne opowiadanki. Jakby ja mam bardzo dużo rzeczy, które chcę mieć. Nie? I zależy mi na rzeczach, które są po prostu ładne w tym momencie już. Tyle. Więc jeżeli ktoś by mi powiedział, że robi rzeczy, robi RPG-szka z artami właśnie z Iron Harvest, ze Saita, czyli od, jak ma Maria artysta, bo nie pamiętam.
Różewicz? Nie.
Różewicz, tak, Różewicz.
Różewicz.
Tak. Różewicz, dziękuję. Tak, więc jeżeli ktoś by wrzucił mi RPG-szka z grafikami Różewicza, to jak najbardziej łyknąłbym to jak pelikan, nie? I nie obchodziłoby mnie to, czy ta gra działa, czy ma błędy językowe, nic by mnie obchodziło. Ja bym chciał ładnie wydany podręcznik, który sobie obejrzał, może raz zagrał, koniec. To jest i tyle, nie? Jakby to bym łyknął bez problemu. Poza tym, no mówię, no mam wszystko, nie? Więc...
No, to ja mogę powiedzieć, że będę bardzo monotonny, ale kurwa, Numenera wiecie, co bym wsypał? Nie, mam drugą wersję Numenery.
Trzy.
Nie, też na N. Słuchaj, wsparłbym drugą edycję Neuroshimy na normalnych, kurwa, zasadach.
Okej.
Ja bym drugą edycję Neuroshimy. Po prostu, gdyby to wyszło, chciałbym być częścią tego wydarzenia.
Wiesz co, tak. Nawet bym próbował, jakby wyszła nowa Neuroshima i nawet jakby miała chujowe zasady jak pierwsze, to bym wspierał.
Nie, no właśnie, chciałbym, żeby ta gra była w końcu grywalna. Ona ma spoko świat, nie jest może idealny, nie jest to może tak dobrze przemyślany świat jak w innych grach, ale ona ma w miarę dobrze opisany świat, jest fajna, może trochę to jest oczywiście sentyment we mnie, ale tak, wsparłbym, kurde, kolejną edycję Neuroshimy z chęcią, z czystym sumieniem. Przewik, bierz się do roboty.
Dud.
Ale to
nie już tego nigdy.
Dobrą mechaniką spadłbym nieironicznie.
Nie, jak najbardziej mam na myśli pełni normalną dobrą mechanikę, czyli po prostu niech znajdzie sobie osobę, która mu napisze tą mechanikę i później do tego dokleicie ten świat. Nie w drugą stronę.
To byłoby fajne. Jakby, kurde, tak, rzeczywiście. Numenera druga edycja, jakby była na sensownych zasadach, to w tym się...
Neuroshima.
Tak, Neuroshima.
Nie myl z dwóch.
Nie było tego, nie było tego, absolutnie nie było tego. O. Nic mi nie udowodnicie. Neuroshima.
Tak, i jeszcze już jest jedna gra, ale ja wiem, że ona wyjdzie i wiem, że ta zbiórka się pojawi. Jest to Wolsung oczywiście, ale Gartnek właśnie przed chwilą wrzucił spis treści tego, co już ma, i Jezus Maria. On ma już w tym momencie 158 stron.
Bardzo dobrze.
Mhm. Bardzo ładnie. Dobrze, ja myślę, że będziemy powoli kończyć ten odcinek. Jest bardzo długi, więc słuchajcie, dziękujemy wam bardzo za słuchanie podcastu RPGatka. Ja jestem Diabeł.
Ja jestem Dredu.
A był z nami Jacek Darken. Tak, sorry, nie poprawiłem końcówki. Tak, więc dobranoc.
Wyszło tak bardzo kaleko jak zawsze, dobranoc.